Proszę Państwa, chciałem serdecznie przywitać na kolejnej debacie Fundacji Batorego. Chciałbym podziękować za przybycie. Chciałbym panelistom podziękować. Chciałem powiedzieć
Państwu... Jeszcze nie wiadomo, czy jest za co.
No już za przyjście, a później będzie coś dodatkowe podziękowanie. Chciałem powiedzieć Państwu, bo miała być profesor Iza Poleszczuk, ale w ostatniej chwili nawaliła ze względu na swoje nowe obowiązki rektorskie, więc w ostatniej chwili przerobiliśmy program i znikła z programu. Żałujemy bardzo. To jest dwie sesje. Tę pierwszą chcemy poświęcić. Mam nadzieję, że tę formułę zaakceptują również paneliści. Ale takie spojrzenie bardziej ogólne, które by uwzględniało nie tylko doraźne problemy, z którymi się spotykamy obecnie, związane z nepotyzmem, klientelizmem, korupcją. Mamy całą serię, poczynając od, nazwijmy to w skrócie, taśm PSL-owskich, aż po taśmy sądowo-platformerskie. Ale że to raczej, tym byśmy się raczej zajęli w drugiej sesji, bezpośrednio problemami Polski tu i teraz i jakie odpowiedzi by na to znaleźć. Natomiast w tej pierwszej sesji naszą intencją było, żebyśmy spojrzeli na to szerzej, dlatego że przy całym dramatyzowaniu często w publicystce, w wypowiedziach polityki, to przecież z tymi zjawiskami mamy do czynienia od początku, można powiedzieć, świata, na pewno instytucji politycznych, na pewno demokracji. Mamy z tym do czynienia nie tylko w Polsce, mamy też do czynienia w innych krajach, to nie tylko naszego regionu, ale i w starych krajach demokratycznych, żeby przypomnieć przypadek najbardziej dramatyczny załamania się całego systemu politycznego we Włoszech na skutek zjawisk, prawda, znacznie bardziej radykalnych przejawów patologii, czy też prywatyzacji dobra publicznego. Innymi słowy, żebyśmy spojrzeli z perspektywy naszych doświadczeń historycznych, to znaczy jak to wyglądało na kolejnych etapach rozwoju naszego po 89 roku, a może i wcześniej, i jak to wygląda również w porównaniu z innymi krajami, ale oczywiście to w żadnym wypadku nie chcę ograniczać panów, jeżeli chodzi o sposób podejścia do naszego problemu, więc wszelkie wycieczki do dzisiejszości, prawda, są oczywiście też mile widziane i również próby pozytywnych odpowiedzi również też. No i w porządku alfabetycznym, jak zawsze u nas, zaczniemy od pana senatora Marka Borowskiego.
Dziękuję bardzo. Niekiedy ten porządek alfabetyczny przynosi mi korzyści, a niekiedy nie.
To nie jest ten przypadek.
A to nie jest ten przypadek, nie. To nie jest ten przypadek, ponieważ kiedy fundacja zaprosiła mnie, to ja ochoczo najpierw przyjąłem, bo Malikowi Smolarowi się nie odmawia, ale potem jak zacząłem się zastanawiać nad tym realizacją tego zadania, które nam tutaj powierzono, czyli refleksja o problemach w różnych okresach i pod rządami różnych partii, a także o sytuacji w innych państwach, no to właściwie doszedłem do takiego wniosku, że ponieważ ta sprawa nepotyzmu, klientelizmu, kolesiostwa, kumoterstwa, jak to nazwiemy, ciągnie się w Polsce od kilkunastu lat. I nie widać właściwie, nie widać poprawy w tej dziedzinie, to politycy, którzy oczywiście nie są jedynymi winnymi tej kwestii, chociaż bardzo łatwo się ich obciąża i wskazuje na nich jako na praktycznie jedynych winowajców, to powinni raczej słuchać, raczej dowiadywać się i słuchać ludzi, którzy mają w tej sprawie określone propozycje i próbować to wdrażać. W momencie, kiedy sami się wypowiadają, no to powstaje oczywiście pytanie, znaczy są tylko dwie możliwości, albo nic nie robili w tej sprawie i to ich obciąża, no albo próbowali coś robić, ale w gruncie rzeczy okazali się nieudacznikami i nic z tego nie wyszło. No więc jakby przepraszam za ten wstęp, ale on był tutaj moim zdaniem konieczny. I w związku z tym na tą pierwszą wypowiedź pomyślałem sobie, że może nie będę tutaj przytaczał przykładów z innych krajów, bo chociaż jest to w temacie tutaj, one są dość powszechnie znane, no, poza Włochami, o których tutaj pan prezes Smolar mówił, to przecież są Francuzi na przykład, którzy, jeśli chodzi o nepotyzm, no, mają duże osiągnięcia i to na wysokim szczeblu. Nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała taka specjalna komisja do spraw, no, trudno ma nazwę, ale jakichś chyba standardów politycznych czy w życiu publicznym, to stwierdzono, że 200 posłów zatrudnia za publiczne pieniądze członków rodzin w swoich biurach. Ja chcę powiedzieć, że to jest temat, który u nas też występuje, ale marginalnie jednak. I kiedy się taki przypadek zdarzy, jest naświetlany i rzeczywiście posłowie starają się tego nie robić, a jak wyjdzie na jaw, no to, że tak powiem, wstydliwie się z tego wycofują. Więc zostawiając na boku te zagraniczne przykłady, chciałem tylko parę słów powiedzieć na temat rozwoju sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce. Otóż to jest moja oczywiście subiektywna ocena i tutaj być może pamięć mnie zawodzi w jakichś przypadkach, ale powiedzmy sobie, że tak, do 93 roku mieliśmy bardzo taką niewyklarowaną sytuację i obsadzanie tych różnych stanowisk było bardzo żywiołowe i tam właściwie trudno mówić o tym, że odbywała się jakaś świadoma kolesiowska polityka. Od 93 roku zaczęła się pewna stabilizacja, wybory, wtedy wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL, utworzyły koalicję i oczywiście już wtedy takie procesy się zaczęły. Niemniej jednak sądzę, że ze względu na to, że ta wygrana była bardzo niespodziewana dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej i powiedziałbym, a coś o tym wiem, bo w tym wtedy uczestniczyłem także, zajmując określone stanowiska rządowe, no było takie poczucie, to zresztą Gazeta Wyborcza to wtedy jakby podkreślała, że Sojuszowi nie wszystko wolno. To budziło różne kontrowersje w SLD, ale rzeczywiście było wielu ludzi, którzy uważali, że faktycznie okres PRL-owski jest bardzo świeży jeszcze w pamięci ludzi. Jeśli los tak sprawił, że sprawujemy władzę, to rzeczywiście nie powinniśmy się zbytnio panoszyć. I stąd tutaj ta polityka była dosyć, powiedziałbym, oględna, jeżeli chodzi o obsadzanie różnych stanowisk. Nawet jeśli chodzi o służbę cywilną, czy o koncepcję służby cywilnej, no to właśnie za kadencji tej akurat, chociaż już za Włodzimierza Cimoszewicza, ta ustawa została przyjęta. Czyli można powiedzieć, że wtedy jeszcze, powiedziałbym, stopień rozwoju tych negatywnych zjawisk był stosunkowo niski. Po roku 97, po zwycięstwie AWS-u i słynnego hasła TKM, być może także z tego względu, że AWS tworzyło wiele ugrupowań i wszystkie były, no powiedziałbym, głodne różnego rodzaju stanowisk, ta polityka uległa zaostrzeniu, trochę też na zasadzie rewanżu, to znaczy, no, wreszcie siły postkomunistyczne zostały odsunięte od władzy i trzeba, że tak powiem, dopełnić tego odsunięcia na różnych szczeblach. No a potem to już się potoczyło. To znaczy następna kadencja SLD była z kolei, że tak powiem, odwrotnością poprzedniej, czyli albo przedłużeniem raczej poprzedniej, czyli no to teraz my. I w związku z tym kolejne, że tak powiem, przetasowania, a także już bardzo wyraźna polityka popierania naszych. Zresztą to wtedy już właściwie, to już się dało zauważyć w czasie kadencji AWS-u, ale od 2001 roku dał się zauważyć gwałtowny napływ członków, nowych członków do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo wielu ludzi sobie przypomniało, że ma lewicowe poglądy, korzenie i tak dalej. No oczywiście cel był jeden, prawda, mianowicie taki, że otwierało się szereg możliwości zajmowania różnych stanowisk. To prowadziło także do korupcji. My często rozdzielamy te rzeczy i do pewnego stopnia słusznie. Na przykład walka z korupcją w Polsce daje większe efekty jak do tej pory niż walka z nepotyzmem i kolesiostwem, ale one są powiązane. I to prowadziło również do rozwoju korupcji, upadku rządów SLD. Potem szedł PiS, no to już nie będę, to o tym powie tutaj mój sąsiad. W każdym razie jakby zaczęło trochę wchodzić w krew, że poprzednie rządy były tak złe, to nie było płynne przekazywanie władzy. To było za każdym razem odgrywanie się i jest nadal zresztą. Jest nadal. I to, że nie ma u nas porozumienia między, bo teraz już sięgam do, już nie racjonując wydarzeń, jak sięgam do przyczyn, których jest wiele i będzie o tym tutaj mowa, to, że w Polsce nie ma dialogu. Przez dialog rozumiem oczywiście pewną formę porozumiewania się, a nie tylko dyskusji, której argumenty się mijają, że ponieważ w Polsce nie ma dialogu między rządzącymi aktualnie, a opozycją, między różnymi partiami, to również niezwykle utrudnia walkę z tym zjawiskiem, ponieważ walka z tym zjawiskiem wymaga pewnej perspektywy. Znaczy, to nie może być na jedną kadencję. To muszą być pewne zasady, które będą przestrzegane. I powiedzmy sobie, prosty przykład to jest przykład służby cywilnej, która była uchwalona według najlepszych zachodnich wzorów, a następnie była stopniowo rozmontowywana, przekształcana. Tam SLD wprowadziło swoje zmiany, które pozwalały w gruncie rzeczy przyjmować na stanowiska kierownicze ludzi, którzy no, nie byli członkami tej służby cywilnej. Potem PiS wprowadził zasób kadrowy. Teraz ten zasób kadrowy został zlikwidowany. Niemniej jednak konkursy, które się odbywają, są konkursami, no, powiedzmy sobie, budzącymi bardzo wiele wątpliwości. I brak tego porozumienia, brak dialogu w pewnych sprawach między jednymi partiami, a drugimi, między rządzącymi a opozycją, jest tutaj niezwykle istotną przeszkodą dla stopniowego regulowania tej sprawy, bo to już ostatnie zdanie, uważam, nie rozwijając w tej chwili tego tematu, że aczkolwiek trzeba, może tak powiem, że z jednej strony trzeba wprowadzać pewne regulacje, nazwijmy to prawne czy obyczajowe, które będą no, w jakiś sposób pilnowały, ukierunkowywały, przestrzegały, ujawniały te negatywne zjawiska, a z drugiej strony musi to być przedmiotem pewnego porozumienia politycznego po to, żeby zmieniać mentalność społeczną. Dlatego, że przy nasza, że tak powiem, kultura polityczna, generalnie wśród społeczeństwa, tu nie chodzi tylko o partie, nasza mentalność w tym zakresie no, jest tego rodzaju, że w gruncie rzeczy tego rodzaju zjawiska akceptuje i to oburzenie, które czasami się pojawia, jest bardzo płytkie. A wtedy, kiedy dochodzi do no, rzeczywistych działań w tym zakresie, to okazuje się, że one są akceptowane. Także to jest praca na dłuższy okres i bez porozumienia między ugrupowaniami politycznymi, podstawowymi ugrupowaniami politycznymi nie da się tej kwestii rozwiązać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poseł Ludwik Dorn, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Więc ponieważ rzeczywiście przedmiot refleksji został zarysowany niesłychanie szeroko, to można albo próbować go zawiązać, albo znaleźć jakiś klucz, jakieś pojęcie, które cały wywód zintegruje. Ja zacznę od tego, że w tytule konferencji klientelizm, korupcja, nepotyzm to są takie operacjonalizacje zawłaszczania państwa, prawda? Mi się wydaje, że właśnie w perspektywie porównawczej sformułowanie zawłaszczanie państwa ma nie jest tak, że jest w ogóle nieużyteczne, ale ma użyteczność dość ograniczoną. No bo prawda, jeżeli jedną z operacjonalizacji jest nepotyzm, no to są takie państwa, one działają całkiem sprawnie, gdzie nepotyzm jest jedną z zasad konstytucyjnych, na przykład Arabia Saudyjska, prawda, gdzie na szczycie warstwy polityczno-gospodarczej stoi czystoosobowy klan Saudów oraz ci, którzy pod ten klan są jakoś podwiązani. No to mówić, że nepotyzm jest zawłaszczeniem państwa, jest cokolwiek bez sensu.
Przepraszam bardzo, ale w tym krótkim opisie ja wyraźnie w nawiasie zaznaczyłem, że mówimy wyłącznie o państwach demokratycznych.
Z państwami demokratycznymi też bywa różnie. Ja bym chciał zastosować jako swego rodzaju klucz czy pojęcie integrujące cały wywód, pojęcie zaczerpnięte od z teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, podstawowej struktury społecznej, czyli zarówno uregulowań konstytucyjnych, jak i podstawowych układów społecznych i ekonomicznych, które regulują podział zysków, dystrybucję zysków z współpracy społecznej. Prawda? No i w takim razie warto by się zastanowić, a jak można opisać nie strukturę społeczną, tylko podstawową strukturę społeczną. Ja lubię używać pojęcia realnej struktury konstytucyjnej, bo u nas kształtowanie się po 89 roku podstawowej struktury społecznej było jakby mocno sprzęgnięte z procesem konstytucjonalizacji. W pewnym sensie konstytucja z 97 roku sankcjonowała, była tym zwieńczeniem tego procesu. Otóż tę podstawową strukturę społeczną szalenie trudno ją opisać wprost. Także z tego względu, że pojęcia, których by się używało, są niesłychanie obciążone udziałem w polemikach, sporach, konfliktach politycznych, publicystycznych, ideowych. W związku z tym no, ani perswazyjnie, ani intelektualnie to taki opis wprost nie daje szans na powodzenie. Myślę, że można ją opisywać bezpieczniej, bardziej przekonująco, bardziej też owocnie, przez w dwóch wymiarach. Po pierwsze historycznego procesu jej kształtowania. Tutaj no, na przykład pracę pana profesora Wnuka Lipińskiego z lat 90. są takim cennym materiałem do tego, prace porównawcze. Polska, Węgry i
Czechosłowacja.
Tak, prawda? Ale można opisywać tę podstawową strukturę społeczną przez pewne efekty jej działania. Ja wychodzę, nie będę tego rozwijał, uzasadniał, od tego, że pewnym błędem, który popełniał mój obóz polityczny, czy przywódcy tego obozu, czy ten nurt polityczno-ideowy, z którym się utożsamiam, było postrzeganie tej podstawowej struktury społecznej jako układu takiego hierarchiczno-scentralizowanego. Prawda, że gdzieś jest zgromadzenie bosów, wszystkich bosów, przy jakimś stoliku, to z tego para expose pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, spotykają się rządzący politycy, biznesmeni, przestępcy i ktoś tam jeszcze, bo to cztery stolik ma. No i zapadają jakieś
służby specjalne
i zapadają jakieś ustalenia. Mi już wtedy, a później no, pod wpływem jakby refleksji nad rzeczywistością i także błędami własnego obozu politycznego, zaczęło się rodzić przekonanie, że ten układ ma charakter taki luźny i sieciowy, gdzie pewne kryteria wyjścia i wejść oraz dystrybucji zysków mają charakter interaktywny, płynny, prawda? No to jeżeli mówimy o efektach, to można się skupić na jednym efekcie. I to pokazuje jakby pewien wymiar tożsamości tego systemu. No ja się zastanowiłem, chwileczkę. Zastanówmy się, kto wobec tego układu o charakterze sieciowym jest online, a kto jest offline. No to jest także pojęcie z socjologii, kiedy mowa o wykluczeniu cyfrowym, o pewnych zmianach struktury społecznej związanych z postępem technologicznym. Czy można znaleźć taki proces, czy takie zjawisko, gdzie jakby wyjdzie pewien mechanizm? Otóż to na przykład tak, żeby, taki jawny, tak żeby to można uchwycić. No i na przykład takim zjawiskiem są kryteria zatrudnieniowe. Weźmy na przykład stanowisko szefów służb specjalnych, którzy jakby przy zmianie władzy i na przykład wojewodów i wicewojewodów, którzy przy zmianie władzy tracą swoje stanowiska i gdzie oni lądują. Otóż jedni lądują w Deloitte i Touche, czy Ernst & Youngu, w spółkach informatycznych, w całej sferze doradztwa, a inni lądują na emeryturze. W pracy sutej, generalskiej na ogół, ale jednak, czy prokuratorskiej, jak w przypadku pana Święczewskiego. Otóż tutaj widać bardzo wyraźne kryterium. Kto jest online, jeśli chodzi o podstawową, o realną strukturę konstytucyjną, a kto jest offline. I w tym sensie jeden z moich znajomych, który był w polityce, potem z niej odszedł. Jak sam powiedział, słuchaj, ja działam w sferze obrotu finansowego, tylko ja zbieram okruchy, które spadają ze stołu. To są tłuste okruchy, to znaczy jakby pozycja finansowa, materialna tego mojego znajomego jest całkiem niezła. I on wskazał na inne kryterium bycia online albo offline. Jego wywód był taki. Słuchaj, jeśli chodzi o duży biznes, a przede wszystkim instytucje finansowe, to tam są ludzie o poglądach prawicowych. To jest mniejszość, ale są. Tylko warunek jest jeden. Oni nie mogą się z nimi zdradzać. Ponieważ to nie mogą się z nimi zdradzać, my jawnie, eksponując swoją tożsamość, możemy działać w polityce, być ministrami, działać w samorządzie, no trochę w kulturze i nauce, chociaż tutaj już zaczynają się trudności. Ale od tych podstawowych, od tych fundamentów podstawowej struktury społecznej nam wara. I przytaczał taki przykład, trafnie albo nietrafnie, prywatnej instytucji finansowej, która popełniła ciężki błąd. Mianowicie zasponsorowała wydawanie Encyklopedii Solidarności. Ja im to odradzałem, mówiąc, że to będzie początek ich końca. Rzeczywiście ta instytucja upadła. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza tyle, to oznacza utratę kapitału zaufania społecznego w tej sferze. No jesteście jacyś dziwni, jacyś obcy, jacyś nie nasi, prawda? I oni ze sfery online przenieśli się do sfery offline i w ciągu półtora roku byt ich się zakończył. W związku z tym tak działa ta struktura. I tutaj ja już zmierzam do końca. Można powiedzieć, znaczy były dwie próby jej zakwestionowania i obie przegrały. Pierwsza próba to próba poroniona, nieudana rewolucji, której usiłował dokonać Leszek Miller. Prawda? Żeby ten układ sieciowy zamienić, ograniczyć, zredukować jego interaktywność. No, usiłował pójść putinowską drogą. To była rewolucja i on i przegrał w wyniku znanych powszechnie wydarzeń. Drugą próbą były rządy PiS-u, gdzie o układzie mówiono wprost, o ile Leszek Miller miał wizję, czym to chce zastąpić, to pewną podstawową intelektualno-polityczną słabością tych lat 2005-2007 no było rozbić, no dobrze, ale czym to zastąpić? Jakaś podstawowa struktura społeczna musi być, znaczy nie było pozytywnej wizji, prawda? W związku z tym i są dwie instytucje, czy dwie sfery, dwie instytucje, które istnieją i działają na dość szeroką skalę. Ja ich z tego i powiedzmy nie są online. Pierwszą taką instytucją to jest PSL, prawda? To jest pewna opanowana nisza. Proszę zauważyć, która zna pewne reguły, że na taśmach Serafina bardzo mocno potępiano pana Śmietankę. No, odwołując się do plebejskiego powiedzenia, za co? Za to, że nie pacinu łupi, że 30 tysięcy to jest w porządku, ale 50 tysięcy to jest rozbój w biały dzień, że 1% odzysków, no to tak, to się należy jak psu Buda, no ale on zrobił sobie 3%, a chciał 10%, no złodziej, prawda? Co pokazuje, że tam zostały w tej niszy wypracowane jakieś reguły dojenia sfery publicznej, zakładające pewne samoograniczenie. A drugą instytucją to są jakby, która rzuca pewne wyzwanie w tej sferze kodów dostępu, to są spółdzielcze i jest ze sfery instytucji finansowych, to są skoki. No to stąd jakby ten nieustanny wrzask. To są te dwie sfery. Pytanie jest, co robić? Oczywiście można. Znaczy na jedno wskazuje pan marszałek Borowski. Brak dialogu między siłami politycznymi, bo pewnym wyjściem jest nie rewolucja. Dwie były z jednej strony, z drugiej strony obie się nie udały, tylko próba pewnej głębokiej reformy. No, u jej podstaw musi być kwestia spluralizowania wpływów w tej podstawowej strukturze społecznej. Co oczywiście rodzi niebezpieczeństwo, że to się może przerodzić w kartel, ale niesie taką nadzieję, że jak mamy układ pluralistycznych sił, to one sobie patrzą na ręce. Innymi słowy, że zostaną wypracowane jakieś reguły samoograniczania, chociażby ze strachu przed zaakceptowaną konkurencją. To jest taki bardzo realistyczny pogląd na to, co by można tutaj zrobić, ale powiedzmy, ja mam swoje lata i swoje przejścia i do tego realizmu doszedłem. I już ostatnie zdanie, jedna uwaga polemiczna. Pan marszałek mówił tutaj, no to było tak, że do 93 roku było nawet dobrze, potem SLD wprowadziło służbę cywilną i potem ten dobry stan rzeczy zaczął być rozmontowywany. No ja się nie wstydzę, bo to ja wymyśliłem w sensie idei państwowy zasób kadrowy. No i historia polegała na tym, że wprowadzenie służby cywilnej petryfikowało stan rzeczy czy wywodzący się z PRL-u, to znaczy ta w większości klasa urzędnicza, która wyrosła z PRL-u, nagle stała się nienaruszalną służbą cywilną i pojawiła się tutaj pewna kwadratura koła. No, dajmy na to, że w 2015 zmieni się układ rządzący i stanie, no, albo będzie on musiał dokonać daleko idących przekształceń kadrowych w tak zwanej służbie cywilnej i wtedy rozlegnie się wrzask, że zasady służby cywilnej są tutaj gwałcone, albo wykazać się skrajną głupotą i zgodzić się na to, że no, myśmy przyszli do władzy, ale co tamci nachapali w poprzedniej kadencji, to ich, bo to się nazywa służba cywilna. Jest tutaj pewna kwadratura koła, ale ja się tu z panem marszałkiem zgadzam, że nie widać możliwości rewolucji, no to musi być reforma, a ta reforma, elementem tej reformy muszą być jakieś reguły porozumienia, które wprowadzą pluralistyczną, ograniczoną konkurencję i patrzenie sobie na ręce także wewnątrz imperium państwa. Tyle.
Dziękuję bardzo. Po dwóch politykach mamy teraz dwóch profesorów. Mieliśmy tutaj prezentację, wywód pokazujący pewną dynamikę historyczną w przypadku pana marszałka. Rzeczywiście to pozwala sprowadzić obu naszych polityków do wspólnego mianownika panów marszałków. Prawda? Natomiast marszałek Ludwik Dorn podkreślał strukturalność, tak powiem, problemy i dynamikę. I teraz Radosław Markowski, profesor Radosław Markowski ma głos.
Dziękuję bardzo. Ja troszkę z lotu ptaka dzisiaj, mianowicie postanowiłem Państwu pokazać w te 10 minut, tak jak to jest możliwe, pewne zamysły i wyniki z jednej strony badania na 88 krajach, które się nazywa Demokratyczny Mechanizm Rozliczalności, w tym także klientelizmu, realizowane na zlecenie Banku Światowego w 2009 roku i później, jeśli starszy czasu, chwileczkę o takim sosie klientelizmu na podstawie Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2011. Bardzo krótko, jeśli chodzi o taki zamysł, to oczywiście to uniwersum pojęć, w którym ten projekt jest osadzony, to delegacja, responsywność, rozliczalność. Głównie interesujemy się tą relacją pryncypała z agentem, w którym to procesie oczywiście partie polityczne są kluczowym elementem. My tradycyjnie w naukach politycznych za dużo sprzętu, za mało w głowie. Więc tradycyjny, tylko to właśnie niestety pokazuje tak po kolei. Przepraszam bardzo, zaraz będzie dobrze. Więc my tradycyjnie ujmujemy w takich dwóch modelowych, paradygmatycznych ujęciach tą relację polityka z obywatelem. Jedno to jest taki klasyczny z jednomandatowych okręgów wyborczych, mandatowy, prawda, gdzie jest relacja bardzo spersonifikowana, i drugie to jest to Responsible Party Government model, który zakłada, że partie wychodzą z programami, że programowość to jest ten kontrakt społeczny, na podstawie programu realizuje się coś i dostarcza się, negocjuje się te kolektywne albo w pewnym sensie klubowe dobra, które agenci mają jako politycy realizować na zlecenie. No ale te programy i dystrybucja... No ale nie mam czasu na to. Więc po części oczywiście ta relacja zawsze jest ujmowana właśnie w taki sposób. W większości badań nad reprezentacją polityczną, jakością tej reprezentacji właśnie takie ujęcie jest robione, że oto partie przedstawiają programy. Te programy są lepiej lub gorzej realizowane. Politycy są rozliczani później i ewentualnie mandat jest ponownie przekazywany lub też są odsuwani od władzy. Ale jest oczywiście alternatywa, która zawsze istniała, mianowicie powiązania klientelistyczne. Tam, gdzie w polityce nie opłaca się realizować programowych zobowiązań, dystrybucje i relacje są bardziej spersonifikowane, dobra są bardziej klubowe albo wręcz indywidualistyczne i skala dystrybucji jest mniejsza. Gdyby znowu na to spojrzeć, to interesujemy się tu skalą redystrybucji, typem relacji, czy one są uniwersalistyczne i bezwarunkowe, jak w tym programowym ujęciu, czy one są właśnie warunkowe, to znaczy my dajemy coś, ale my oczekujemy od wyborców, że oni zaczną, że będą głosowali, jeśli się ich nagradza. Prawda? Jest słynny taki tekst Foxa na temat Meksyku z 90-tych lat, który on mówi o alternatywnej rozliczalności, mianowicie, że w jednomandatowych okręgach wyborczych nie ludzie rozliczają polityka, tylko polityk przychodzi po wyborach i ich rozlicza za to, jak oni głosowali, prawda? Więc są takie obszary świata, gdzie to jest całkiem... No i oczywiście jest ta forma ekspresyjna i instrumentalna, którą tutaj nie będziemy omawiać. Natomiast ja chciałem bardzo szybko pokazać Państwu wyniki. Więc to jest znowuż taki ważne elementy, które powodują, że ten klientelistyczny układ działa. To są oczywiście organizacje społeczne, organizacje pracodawców, religijne, półformalne relacje z organizacją partyjną, lokalni notable, ważne osoby. To jest to, co pozwala funkcjonować. Znaczy, tradycyjne ujęcie klientelizmu tutaj jest takie socjologiczne, pokazane i opisane, że jest to trwała relacja społeczna między monopolistycznym patronem a spauperyzowanymi klientami zakładających właśnie asymetryczną pozycję monopolisty podaży, jakiegoś dobra, które jest dystrybuowane. Ale współczesne systemy partyjne nie polegają na tym, że istnieje monopolista, tylko że jest rywalizacyjny klientelizm, prawda? Są różne partie, różne grupy społeczne i klientelistyczne relacje można nawiązywać między różnymi grupami i różnymi dostawcami tych korzyści. To, co tutaj jest w tym badaniu, to jest 88 krajów, co najmniej pół rywalizacyjne, to znaczy ci, którzy na skali Freedom House są takie półdemokracje i takie, które mają powyżej 2 mieszkańców. Jest to ekspercki survey, naukowcy i dziennikarze, co najmniej 10 na kraj. Tematyka jest taka, jak Państwo tu widzicie, o problemach metodologicznych nie mam czasu. Ten pierwszy graf, tu jest 88 krajów. Ja nie chcę o wszystkim, ale bardzo krótko. To jest taki test rzetelności narzędzia. Po pierwsze, na osi poziomej Państwo macie taką ocenę całościowego klientelistycznego wysiłku partii politycznych, tak jak oceniają eksperci w danych krajach, a na osi pionowej jest pokazany rzeczywisty, to znaczy bardzo detaliczny, empiryczny skład tego, co oni robią w konkretnych sprawach. I to, że jest tutaj bardzo silna korelacja i wręcz liniowa zależność i to, że grupa krajów Europy i OECD, prawda, na czerwono, Advanced Capitalist Countries są na dole i oczywiście bardzo zasadnie Grecja jest tutaj, Włochy są tutaj, Portugalia, Hiszpania i USA tutaj, a więc bliżej Mozambiku, Rosji czy Mołdawii. Jednocześnie Państwo widzicie, że nasz rejon, a więc ten na niebiesko oznaczony, te kraje takie jak Polska, Estonia, Słowacja, Czechy, Słowenia są bardzo blisko tych niezbyt jakościowo dobrych demokracji południa Europy. I to wszystko w tym sensie pokazuje ten graf, że to ma sens. To znaczy to nie jest przypadkowe. Zazwyczaj tym eksperckim surveyom zarzuca się, że tam metodologicznie, że to standardowy błąd jest duży, że tam są skrzywienia preferencji politycznych. No i one są, tak? Ale mimo wszystko coś takiego tutaj wychodzi, co ma sens. Ale dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim ten graf, który ocenia z jednej strony, czy w ogóle ten wysiłek klientelistyczny, który jest podejmowany przez partię, ma efekt, czy on jest efektywny, czy to nie jest strata czasu. I to, co tu jest mnóstwo ciekawych rzeczy, ale to, co Państwo widzicie w tym rejonie, to jest Ameryka Południowa, Urugwaj, Peru, Meksyk, Nikaragua, Honduras, Panama, Ekwador, Wenezuela i tak dalej. I ten graf mówi o tym, że z jakiegoś powodu w Ameryce Łacińskiej klientelistyczne wysiłki zdają się być chybione. Pytanie na różnie żeśmy te dane wałkowali, to co wychodzi, to chyba wychodzi coś takiego, że nie ma właśnie transmisji socjologii społecznej. To znaczy nie ma tego, wysiłek klientelistyczny jest na poziomie partyjnym, ale on nie jest przekładany na społeczne, do organizacji społecznych, do związków zawodowych czy innych organizacji, które mają możliwość wymuszania codziennego tego, żeby ludzie głosowali zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, jakie podejmują wobec partii politycznych. I ostatni graf, już Państwa, przepraszam, tym nie będę. To jest ciekawa rzecz, bo sprawdzaliśmy też, czy w ogóle to jest tak, że klientelistyczne zabiegi partii programowe idą ze sobą w parze. Czy jednocześnie się to można robić, czy też to jest coś, co się wyklucza, czy też są partie i miejsca na świecie, gdzie w ogóle się nie podejmuje ani klientelistycznych, ani programowych, a może są oparte tylko na emocjonalnych czy charyzmatycznych związkach. No więc pustka w tym rejonie pokazuje Państwu, Państwu, że krajów, które nic nie robią i partii politycznych, ani tego nie ma. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że stosunkowo pusty poza Słowenią, o dziwo, jest też ten kawałek naszej skali, który pokazuje, że jednoczesne wysokie zaangażowanie w klientelistyczne mobilizacje elektoratu i programową prawie że się nie sprawdza. Sprawdza się raczej to, że albo są to programowe, tak jak większość krajów cywilizowanych demokracji, albo Senegale, Zambie, Gandie, Hondurasy, Wenezuele, z całym respektem dla tych krajów, gdzie prawie wyłącznie klientelistyczne są podejmowane zabiegi. To jest prawie że tautologia, ale ciekawa. Mianowicie, jak popatrzymy na klientelistyczne i programowe strategie, to mamy niesłychanie silną korelację. Oczywiście to jest N88, a więc tutaj trzeba brać poprawkę na tą małą liczebność tego, co tu prezentujemy. Ale tak naprawdę, jakby powiedzieć, z czym jest związana programowa, a nie klientelistyczna strategia partii politycznych w tych 80 kilku krajach, to przede wszystkim tak, rozwój kraju. Tak? Po prostu, i tu można by opuścić ręce, powiedzieć, że jak jest, prawda, korelacja rzędu 80, no to jakość demokracji, państwo prawa z korupcją, bardzo wysoki związek, a nie dziwota. Następnie takie bardziej socjologiczne, szczodrość polityki społecznej, zaufanie, kapitał społeczny i takie poparcie dla demokracji jako ustroju. Więc to, co tu widzimy, to jest właśnie, pokazuje nam, że to nie jest przypadek, to jest bardzo silnie związane z wieloma parametrami, które tutaj mają wiele też wypustek do czego innego. I gdyby tak chcieć przycisnąć to, co nam tam wychodzi, a już nie będę pokazywał Państwu konkretów, to trzeba by powiedzieć tak, że to, co naprawdę decyduje o tym, czy w jakimś kraju decydują się partie polityczne, całość lub te dominujące na to, żeby zacząć rozpoczynać i uprawiać klientelistyczną czy programową strategię relacji z wyborcami, zależy troszkę od struktury organizacyjnej partii, od tego, czy one są personalistyczne, czy nie. Od społecznego zakorzenienia polityki, to znaczy, czy są te transmisyjne pasy między partiami, które przekładają coś do społeczeństwa, schodzą poprzez NGOsy, stowarzyszenia, kluby i tak dalej, czy też nie. Oczywiście wielkość partii ma tutaj znaczenie, a przede wszystkim ich status jako partii rządowych. I tutaj trzeba by Meksyk, prawda, pokazywać rewolucyjną, instytucjonalną partię, która dlatego się tam tak zakorzeniła na tyle lat, że miała zarówno te przekładnie, jak i ten status rządowy. Bardzo istotna rzecz, etniczny pluralizm i konsocjonalizm. Decyzja o tym, żeby pójść w rozwiązania konsocjonalne, tak jak Leibhardt to nazywa, ale samą, że tak powiem, podstawą jest to, że etniczna heterogeniczność, pluralizm etniczny powoduje, że się sięga po klientelistyczne strategie znacznie chętniej niż wtedy, kiedy takiej kompozycji nie ma. Rywalizacyjność wyborów jest tutaj też ważna. Im bardziej spolaryzowany system, rywalizacyjny i możemy powiedzieć taki, który się charakteryzuje pewnymi rozłamami, co ma coś wspólnego z etnicznym pluralizmem także, no to wtedy mamy większą tendencję do używania strategii klientelistycznych. No i oczywiście niedorozwój ekonomiczny czy społeczno-ekonomiczny. Ja wyczerpałem chyba te wiele minut, które, tak? To o Polsce opowiem kiedy indziej.
No Klipiński, bardzo proszę.
Proszę Państwa, chciałem podzielić się kilku krótkimi bardzo refleksjami na temat główny dzisiejszego naszego spotkania, czyli na temat patologii w życiu publicznym. A przede wszystkim, jak sądzę, będę starał się rozprawić z takim fatalistycznym trochę przekonaniem, które niekiedy pobrzmiewa nie tylko w tekstach publicystycznych, ale przede wszystkim w tekstach publicystycznych, że właściwie u nas to jest najgorzej na świecie pod tym względem i że z tego szybko się nie wydobędziemy, jeśli wydobędziemy się w ogóle. Proponuję spojrzeć na
patologię w życiu publicznym przynajmniej w trzech wymiarach. Po pierwsze w wymiarze funkcjonalnym. Patologią jest, krótko mówiąc, to takie relacje, które są dysfunkcjonalne wobec formalnych celów określonej instytucji. Po drugie w wymiarze aksjologicznym. Relacje, które kwalifikujemy jako patologiczne, są lokowane po stronie zła społecznego. I wreszcie aspekt normatywny, czy wymiar normatywny, że właśnie te zjawiska patologiczne stanowią odstępstwo od zarówno formalnych norm zawartych w pisanym prawie, jak i reguł gry, czy nieformalnych norm społecznych, które funkcjonują w społeczeństwie. Spójrzmy zatem na sytuację w naszym kraju już tym razem z punktu widzenia tych trzech wymiarów. Po pierwsze, żeby dobrze je zrozumieć i dobrze zrozumieć zachowania Polaków w dzisiejszej Polsce, wydaje mi się, musimy poszukać korzeni tych zachowań w nieodległej przeszłości, a przede wszystkim w traumie zmiany systemowej. Ona się odbyła już ponad dwie dekady temu i trwała dość długo, bo trwała prawie 10 lat. Ale można by z grubsza podzielić ten proces przejścia do liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej na trzy fazy. To jest takie standardowe klasyfikowanie w literaturze przedmiotu, w literaturze tranzytologicznej. Pierwsza faza to inicjacja transformacji, druga faza to taka faza międzysystemowa, w której stare reguły gry już właściwie nie obowiązują, a nowe jeszcze nie są do końca skrystalizowane, a zwłaszcza nie są przyswojone przez ludzi, nie są internalizowane. I wreszcie trzecia faza, która kończy pomyślne przejście do demokracji, czyli faza konsolidacji demokracji, w której zjawiska o charakterze patologicznym powinny, choć oczywiście nie zawsze tak jest, powinny wykazywać tendencje zanikowe. Więc jeżeli skojarzymy te dwie typologie, fazy przejścia do demokracji z tymi wymiarami patologicznymi, to wydaje mi się warto można by było sformułować następujące uwagi. Po pierwsze, w tym wymiarze funkcjonalnym. Jedną z przyczyn upadku dawnego systemu była kompletna katastrofa funkcjonalna instytucji, które w tamtym systemie istniały i funkcjonowały według reguł gry schyłkowego PRL-u. Pamiętamy, może starsi pamiętają, bo młodsi mogą już nie pamiętać, pamiętamy, że nie było osobliwością kupowanie mięsa w drogerii, tankowanie o północy na stacji benzynowej, bo to tankowanie było inne niż w ciągu dnia, no i tak dalej. Nie będę tych przykładów mnożyć. Kilka filmów powstało na ten temat, między innymi Barei. Ta katastrofa funkcjonalna instytucji późnego PRL-u miała również swoje konsekwencje społeczne, bo ludzie, wydaje mi się, nabrali doświadczenia, a przeżywali to doświadczenie na pewno, że każda instytucja ma swoje formalne cele, które musi deklarować, ale życie toczy się trochę gdzie indziej. To prawdziwe życie toczy się poza regułami formalnymi. To miało bardzo ważny, dewastujący wpływ na postawy społeczne. W fazie międzysystemowej, tej, w której stare reguły gry już przestały obowiązywać, a ta faza międzysystemowa właściwie należałoby początek tej fazy datować nie tyle po 89 roku, co po słynnych, nie wiem, no można to tak chyba nazwać, próbach reform ministra Wilczka, bo wtedy jakby po raz pierwszy stare reguły gry zostały zakwestionowane i wprowadzono nowe reguły gry, z tym, że te nowe reguły gry były bardziej zastopowaniem starych reguł gry niż tworzeniem reguł nowych. I w tej fazie międzysystemowej w moim przekonaniu utrwaliła się taka postawa, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, a ponieważ zakazów było niewiele, bo nowe reguły gry dopiero się kształtowały, wobec tego narastanie tych zakazów, czyli formalizacja i kodyfikacja reguł gry w życiu publicznym, traktowana bywała przez znaczne segmenty społeczeństwa jako ograniczenie wolności, świeżo zdobytej wolności. Bo części społeczeństwa być może, to można by było znaleźć na to dowody empiryczne, części społeczeństwa odzyskana wolność kojarzyła się ze swawolą. Wolność, czyli wszystko wolno, a przecież w ramach wolności nie wszystko wolno. W ramach wolności nie wolno kraść, nie wolno zabijać, nie wolno zdradzać, choć tu mogą być już różnice poglądów. Słowem, w fazie międzysystemowej ten aksjologiczny wymiar patologii społecznych no chyba był internalizowany przez znaczne części naszego społeczeństwa, nie jestem w stanie precyzyjnie ich skwantyfikować, był internalizowany w sposób niedobry, bowiem dla właśnie tej części społeczeństwa wcale nie było takie oczywiste, że to, co formalnie klasyfikujemy jako patologie społeczne, było w sposób bezdyskusyjny lokowane po stronie zła społecznego. Skutkiem tego jest coś, co można by było nazwać właśnie takim permisywizmem społecznym dla zła społecznego. Jednym z przykładów, takim może bardzo trywialnym, ale chyba dobrze oddającym istotę tego, o czym mówię, to jest przykład dużego przyzwolenia na zachowania patologiczne ludzi pod wpływem alkoholu w pewnych segmentach społeczeństwa, w pewnych kręgach społecznych. Otóż to przyzwolenie jest takim samonapędzającym się mechanizmem, bo ono jakby legitymizuje tego typu postawy i rozgrzesza z poczucia winy. I wreszcie w fazie konsolidacyjnej powiedziałem, że powinien rozmiar patologii społecznych maleć, ale konsolidacja to nie jest stan ładu demokratycznego dany raz na zawsze. To jest ciągły, chybotliwy proces konsolidacji i jakichś form dekonsolidacji systemu już ukształtowanego. Konsolidacja powinna odznaczać się również tym, że nie tylko formalne i skodyfikowane reguły gry są dla wszystkich przynajmniej istotnym punktem odniesienia, jeśli nie są przestrzegane do końca, ale powinna odznaczać się również tym, że ludzie zinternalizowali głęboko te reguły gry i uważają, że one są lepsze niż alternatywne reguły gry, które były do tej pory albo które widać w innych częściach świata. Otóż wydaje mi się, że pod tym względem polska demokracja, mimo że te standardowe wskaźniki, tutaj profesor Markowski pewnie się ze mną zgodzi, standardowe wskaźniki pokazują, że raczej mamy demokrację skonsolidowaną, ale pod tym właśnie względem wydaje mi się, że proces nie został zakończony. Zresztą on chyba nigdy nie może być zakończony, co pokazują przykłady, zdawałoby się, bardzo skonsolidowanych demokracji, w których następuje w tym akurat szczególnym wymiarze dekonsolidacja systemu, jak choćby te słynne przykłady Włoch, gdzie mafia przenikała struktury polityczne, decyzyjne dość mocno. I wreszcie wymiar normatywny. W tym wymiarze normatywnym, wydaje mi się, walka toczy się między siłami zła i siłami dobra, czyli między tym starym polskim powiedzeniem prawo jest po to, aby je omijać, a takim purytańskim, amerykańskim podejściem do prawa. Nie będę tego robił, bo to jest pogwałceniem prawa. Pamiętamy sceny z filmów amerykańskich, które u nas wyglądają cokolwiek egzotycznie, kiedy spotyka się prokurator i adwokat w warunkach nieformalnych, poza wszelką kontrolą. A jednak w tych filmach takim standardowym zachowaniem jest wyraźne rozdzielenie ról prywatnych i ról zawodowych i padają słowa: tego nie mogę ci powiedzieć, bo jestem prokuratorem w tej sprawie i o tym nie będziemy rozmawiać. U nas to wygląda cokolwiek egzotycznie, ale nie tracę zaufania, że jest to proces, który doprowadzi do tego, że i w polskich filmach taka scena, jeśli powstanie, nie będzie powodowała wybuchów śmiechu na sali. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko. To już będzie ostatnia rzecz, o której powiem. Zjawisko, o którym najpierw pisał w odniesieniu do środkowych Stanów Ameryki Edward Banfield jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Później Putnam to zjawisko zoperacjonalizował na przykładzie jego badań, słynnych badań nad demokracją włoską. A mianowicie chcę powiedzieć dwa słowa o zjawisku amoralnego familizmu. I można by również dodać tutaj jeszcze, rozszerzyć to pojęcie na amoralny kolektywizm. Krótko mówiąc, amoralny familizm to jest takie przekonanie, że muszę dbać o dobro moich najbliższych, stąd familizm, nawet jeżeli to dbanie o dobro najbliższych gwałci moje normy moralne, stąd amoralny, w przekonaniu, że wszyscy tak czynią. Więc jeżeli ja tego nie będę czynił, to wychodzę na frajera, takiego, który daje się okpić przez innych. Amoralny kolektywizm siłą rzeczy dotyczy nie jednostek, tylko kolektywów, które też mogą działać w odniesieniu do innych kolektywów w przestrzeni publicznej na tej zasadzie. W amoralnym familizmie kluczowe jest to, że ludzie, którzy są jakby częścią tego zjawiska, mają silne przekonanie, że wszyscy inni tak czynią. W związku z tym jestem rozgrzeszony z naruszania norm moralnych, które nawet traktuję jako swoje własne, bo takie jest życie. Otóż wydaje mi się, że amoralny familizm jest, czy amoralny kolektywizm, jest taką społeczną podstawą wielu działań w sferze publicznej, które są żyzną glebą dla pojawiania się patologii społecznych i które właśnie dlatego, że mamy mechanizmy demokratyczne, są również przekładane na, transmitowane do klasy politycznej. Zresztą te relacje są obustronne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dwa słowa, zanim Państwa proszę o zabranie głosu. To, co mnie uderzyło w tych bardzo bogatych prezentacjach, to jest bardzo słaba obecność wymiaru kulturowego. To znaczy, to u Edmunda Wnuka Lipińskiego to się pojawiło. Ja się zastanawiałem wtedy, kiedy bardzo dużo pisano na temat nepotyzmu, klientelizmu też pośrednio, potępiając włącznie z tym, że na przykład członkowie rodziny są zatrudniani w małych przedsiębiorstwach rodzinnych. To znaczy, mi się wydaje, że tutaj jeden czynnik z badań należałoby uwzględnić, to znaczy niski poziom zaufania społecznego w Polsce. Innymi słowy, to może być z punktu widzenia efektywności paradoksalnie, że to może być strategia, która minimalizuje środki ze względu na większe zaufanie do ludzi bliskich. W społeczeństwie o bardzo niskim zaufaniu, paradoksalnie, nepotyzm i klientelizm może być sposobem zwiększania efektywności, zwiększania wiarygodności informacji dopływających i zwiększania efektywności działania. To pokazuje, jak prawda, to mogą być skomplikowane zjawiska. To można traktować jako amoralny familizm, ale i równocześnie funkcjonalny z punktu widzenia organizacyjnego w danych warunkach. No to nie muszą być nisze, to może być dość szerokie zjawisko. Teraz bardzo Państwa poproszę o zabranie głosu, jak zawsze prośba. Po pierwsze o przedstawianie się, po drugie o zwięzłe wypowiedzi. Zaczniemy od prezesa Wojciechowskiego.
Proszę Państwa, najpierw krótkie ad vocem do wypowiedzi pana marszałka Borowskiego. Ilekroć słyszę tezę o społecznym przyzwoleniu na korupcję, to tylekroć burzę się na taką tezę. Myślę, że ona jest równie prawdziwa jak teza, gdzieś tam teraz może nie tak oficjalnie głoszona, o przyzwoleniu na gwałt, że gwałty mają miejsce dlatego, że kobiety na to przyzwalają. Więc nikt nie daje łapówek dlatego, że lubi, poza wyjątkami może. Większość problemu korupcji to jest problem związany z tym, że ludzie żyją w takim systemie, w którym po prostu są do tego przymuszani. To ad vocem. Natomiast ja chcę tutaj podejść do tego problemu klientelizmu, nepotyzmu, korupcji. Korupcji rozumianej jako wykorzystywanie funkcji publicznych dla prywatnych korzyści. To jest taka definicja, z którą się spotkałem w materiałach Najwyższej Izby Kontroli. Ona chyba jest najlepsza do opisu tego zjawiska. Moim zdaniem jakikolwiek postęp, jakikolwiek przełom w tej sprawie nie będzie możliwy, jeżeli nie zmienimy podejścia do rozpatrywania w Polsce skarg. Mamy w Konstytucji zapisane prawo obywateli do wnoszenia skarg. To prawo w Polsce nie funkcjonuje. Rozpatrywanie skarg jest oparte na takich pięciu zasadach, które właśnie chcę przedstawić, a czynię to w oparciu o moje doświadczenie, bo sam wielokrotnie zwracam się z interwencjami dotyczącymi ludźmi, którzy chcieli się przeciwstawić korupcji, nepotyzmowi, klientelizmowi. I jaki się daje tryb postępowania zauważyć. Pierwsza zasada, władza musi wiedzieć, kto się na nią skarży. Mamy wyraźnie napisane, że skargi anonimowe są nierozpatrywane, nie mogą być rozpatrywane. Co innego, skarga na obywatela, anonimowy donos do Urzędu Skarbowego jest rozpatrywany chętnie. Donos na władzę nie ma prawa być rozpatrzony. Jeżeli by ktoś chciał na przykład poinformować wcześniej o tym, co się dzieje w spółce Elewar albo w Sądzie Gdańskim, że tam są telefony do prezesa czy w innym sądzie, nie może tego zrobić anonimowo, albo jak zrobi to bezużytecznie zupełnie, bo musi się podpisać z imienia i nazwiska. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, skargę rozpatruje ten, kogo skarga dotyczy. Żelazna zasada, zwyczaj silny jak prawo, można powiedzieć. Można pisać do ministra, na pewno na skargę odpowie, może nie wprost, może nie podpisze odpowiedzi, ale na pewno to jest odpowiedź przygotowana przez tego urzędnika, kogo skarga dotyczy. Zasada trzecia, skargi dzielą się na bezzasadne i oczywiście bezzasadne. Na 42 tysiące skarg na wymiar sprawiedliwości wniesionych do ministra sprawiedliwości zasadnych było 500 czy coś koło tego. Zdecydowana większość to były skargi bezzasadne. Zasada czwarta, odpowiedź na skargę powinna być możliwie długa, zawiła i jak najmniej zrozumiała. Jak najwięcej przepisów, jak najwięcej paragrafów, tak żeby ten skarżący jak najmniej z tej odpowiedzi zrozumiał. Bardzo rygorystycznie przestrzegana. I wreszcie zasada piąta, wniesienie skargi nie może być dla skarżącego bezkarne, a już przynajmniej powinno spowodować pogorszenie jego sytuacji. Czyli jak się skarży na przykład na przewlekłość postępowania, to po tej skardze postępowanie musi być przynajmniej jeszcze bardziej przewlekłe. Jeśli w ogóle nie zostanie za to ukarany, bo na przykład są bardzo często procesy o jakieś zniewagi czy o obrażenia, naruszenia czyjejś godności dokonane w skardze, w zamkniętej skardze wtedy, kiedy obywatel się skarży. i dochodzi do procesów i do wyroków skazujących. Nawet znam takie przypadki. I to jest te pięć zasad, przez które jakikolwiek, z powodu funkcjonowania których jakikolwiek postęp w walce z korupcją jest w Polsce niemożliwy. Potrzebna jest nowa ustawa o skargach, bo takiej nie ma. I potrzebna jest zmiana praktyki, która złamie wszystkie te pięć zasad. Jeżeli będziemy potrafili złamać te pięć zasad, to będzie to początek prawdziwego przełomu w przeciwdziałaniu korupcji w Polsce. Dziękuję bardzo.
Mnie interesuje taka sprawa, może bardziej z tego, co ma być dyskutowane w drugiej części konferencji, ale czy są jakieś badania dotyczące stopnia świadomości społecznej i zdolności rozróżniania między nepotyzmem a tym, co byśmy nazwali dobrą rodzinną tradycją? To nie dotyczy oczywiście, albo w mniejszym stopniu dotyczy polityki, natomiast są takie sfery życia i takie środowiska, w których oczywiście na pewno zdarza się nepotyzm, ale gdzie to jest rozpoznawane. Takim środowiskiem jest na przykład środowisko akademickie, środowisko naukowe. No, ja znam przypadek, kiedy pani profesor UJ-u jest wnuczką rektora UJ-u, córką rektora UJ-u, żoną trzykrotnie wybranego rektora UJ-u i nikt nie kwestionuje tego, że ona również jest profesorem UJ-u i ma rzeczywisty dorobek. I nikt nie mówi wtedy o nepotyzmie. Mnie się wydaje, że przeciętna wrażliwość moralna, nie jakaś szczególna i nieszczególny wysiłek, żeby to rozpoznać, to przeciętna wrażliwość moralna pozwala rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z nepotyzmem, a kiedy to jest właśnie coś takiego jak tak zwana dobra rodzinna tradycja, która była oczywiście niszczona w PRL-u. I także ta umiejętność rozróżniania i te kryteria zostały zatarte, zniszczone, zdegenerowane i teraz musimy do tego wracać. Mnie uderzyło to, jak była dyskusja w mediach o wiadomej sprawie ostatnio, prawda, Amber Gold i wszystkie wątki poboczne tego. Zastanawiano się ciągle, czy to się da skodyfikować tak, żeby zapobiec nepotyzmowi. Jak to zapisać? Zresztą są próby zapisywania tego. To się nie da do końca skodyfikować na pewno. Tutaj właśnie, tylko że to jest oczywiście bardzo długi proces, jest potrzebne kształtowanie takiej zdolności rozróżniania. Ciekawi mnie, czy są jakieś próby badania tego i jakieś w ogóle zainteresowanie.
Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Korzępa, należę do grupy nieformalnej. Zamierzamy założyć fundację przeciwko nepotyzmowi. No, na razie nie mamy ani środków, szczerze mówiąc, ani nie mamy organizacji większej, która mogłaby nam pomóc, ale to kwestia przyszłości. Niemniej jednak podzielę się czterema refleksjami na temat nepotyzmu i na koniec zadam pytanie naszym ekspertom. To pytanie mnie bardzo nurtuje. Po pierwsze rozmawiamy o nepotyzmie, ale co to jest nepotyzm? No moim zdaniem nepotyzm jest odmianą złodziejstwa. To jest odmiana złodziejstwa polegająca na okradaniu zdolnych, wykształconych, ambitnych ludzi, często młodych, na okradaniu ich z atrakcyjnych stanowisk pracy, a w konsekwencji z możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. To jest taka pierwsza definicja w sumie, jak ja widzę nepotyzm. Drugą ciekawą definicją nepotyzmu jest definicja, którą przeczytałem. W tej chwili nie pamiętam gdzie, ale przeczytałem to w literaturze. Nepotyzm jest pasożytnictwem. To jest pasożytnictwo rodziny na państwie. Urzędnicy faworyzują w myśl tej definicji swoich krewnych przy obsadzaniu stanowisk, licząc na szybkie wzbogacenie siebie i swojej rodziny. Czyli nepota jest, moim zdaniem, to jest złodziej i pasożyt. Niestety. I działanie takie jest, w myśl tej drugiej definicji, jest to działanie antypaństwowe i antydemokratyczne. Skutkuje to izolacją urzędników państwowych i narastającą wrogością do urzędników państwowych. Ponieważ wszyscy chyba widzimy, że w Polsce wrogość społeczeństwa do urzędników państwowych szybko narasta. Jedną z przyczyn jest nepotyzm i praktyki nieetyczne przy rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych. Kolejna refleksja to jest taka, że możemy podzielić...
Bardzo bym prosił
może dokończę,
o zwięzłe dobrze i sformułowanie
dobrze, 3 minuty.
Pytania. Dobrze.
Mamy ten stary, tak zwany stary nepotyzm, który dotyczył zwykle papiestwa i polityki we Włoszech i polegał on na tym, że rodzic wyznaczał karierę i określał sposób życia dziecka. Dziecko jakby nie miało nic do gadania, dziecko lub krewny. Jest też nowy nepotyzm i w tym nowym nepotyzmie jest odwrotnie. Krewny lub dziecko protektora samo wyznacza sobie ścieżkę kariery i decyduje się, co chce robić, żeby to osiągnąć, a przy tym bezczelnie wykorzystuje nazwisko, układy i często majątek protektora. Ja myślę, że moim zdaniem pod ten nowy nepotyzm, czyli kiedy dziecko decyduje, co chce robić, a wykorzystuje do tego nazwisko rodzica lub krewnego, może być Maja Rostowska, być może Michał Tusk, być może Krzysztof Czuma. I dlatego uważam, że nepotyzm łamie elementarne poczucie sprawiedliwości społecznej i opowiadanie, tak jak powiedział jeden z wojewodów oskarżonych, jeszcze dwie minutki, oskarżony o nepotyzm.
Pan wybaczy, jest bardzo dobrze. Wiele osób, które już się zapisało do głosu. Niech pan nie wygłasza z łaski swojej wykładu, tylko...
To zadaję pytanie. Już przechodzę do pytania. Moje pytanie jest takie. Dlaczego w Polsce nie ma penalizacji nepotyzmu? Dlaczego nepotyzm w administracji publicznej nie jest karany przez prawo? W wielu państwach tak jest. I czy nasi politycy, tutaj mamy dwóch, nie są w stanie zrobić projektu ustawy, która byłaby penalizacją takich praktyk w administracji publicznej? Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, profesor Żak, Fundacja Stańczyka Kraków. Ja mam takie pytanie do szanownych prelegentów, mianowicie z praktyki, to będzie bardzo konkretne pytanie. Spotkaliśmy się z zjawiskiem, które pewnie jest znane części osób, uzależniania wysokości składek członkowskich w partiach politycznych wprost lub według pewnych tabelek, w zależności od pełnionej funkcji publicznej, albo wprost od uposażenia brutto, które dana osoba ma, pełniąc funkcję publiczną z ramienia danej partii. To pytanie chciałbym zadać w kontekście też tego, co tutaj się pojawiło, amoralnego kolektywizmu, albo nepotyzmu szeroko pojętego. I drugie pytanie też, to jest ocena tak zwanego upartyjniania samorządu lokalnego. Nie mówię o tym, że przepisy wyborcze są tutaj bardzo pro takiej sytuacji, ale jest wyraźnie takie zjawisko, które wydaje się wypaczać trochę ideę samorządu lokalnego. I też bym prosił tutaj o jakąś krótką ocenę w tym zakresie, w kontekście właśnie tego, co tutaj rozmawiamy, zawłaszczanie państwa i nepotyzmu. Obydwa pytania jakby stricte nie dotyczą korupcji, ale bardziej tych pojęć zawłaszczania państwa i nepotyzmu. Dziękuję bardzo.
Bardzo. Tutaj pani, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu, Alina Husej, Najwyższa Izba Kontroli. Ja zajmuję się problematyką przeciwdziałania korupcji w Najwyższej Izbie Kontroli i chciałabym prosić, żebyście Państwo dobrze zrozumieli wypowiedź pana prezesa, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Janusza Wojciechowskiego, obecnie eurodeputowanego, że te 5 zasad, o których mówił, to one absolutnie nie dotyczą praktyki nikowskiej, wręcz przeciwnie. Sądzę, że wywodzą się raczej z tego, że w NIK-u są stosowane tak dobre praktyki i zasady, że w zderzeniu z życiem politycznym poza nikowskim po prostu doznaje się szoku. A teraz chciałam powiedzieć tylko króciutko, że zazwyczaj upatruje się przyczyn tej sytuacji rozrośniętej patologii korupcyjnej w Polsce, nepotyzmu, klientelizmu w braku albo w słabości kontroli. I chciałabym tutaj od razu odrzucić potencjalne zarzuty wobec Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli brakuje takiej kontroli, to brakuje jej wewnątrz urzędów administracji rządowej czy samorządowej. A dlaczego? No, Najwyższa Izba Kontroli liczy około 1200 kontrolerów, którzy nie są w stanie absolutnie dopilnować każdego urzędnika w całej Polsce. I my prowadzimy regularnie kontrole dotyczące tych problemów. A jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia pracowników samorządowych, były trzy kontrole w ostatnim czasie na ten temat i wykazały bardzo liczne różnego rodzaju nieprawidłowości, których teraz nie ma czasu wymieniać niestety. Były również kontrole dotyczące konfliktu interesów, czyli łączenia funkcji i zatrudnienia. Były również kontrole dotyczące skarg jako elementu tej kontroli. I oczywiście potwierdza się to odczucie powszechne, że skargi są niemalże w 90% odrzucane jako niezasadne, nawet jeżeli one są skargami od organizacji czy od reprezentantów takich jak posłowie czy senatorowie. Także sytuacja jest krytyczna. Jeszcze jedno słowo tylko jeśli chodzi o problem tak zwanego przyzwolenia społecznego. Bardzo często politycy czy dziennikarze lansują taką tezę o tym, że istnieje społeczne przyzwolenie. Słyszałam o badaniach, które absolutnie negują tę tezę od pana profesora Czaputowicza. Będę chciała się z nimi w najbliższym czasie dokładniej zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o badania, które znam bardzo dobrze i były ostatnio przeprowadzane, to jest na przykład monitoring Instytutu Spraw Publicznych Transparency International, gdzie zła sytuacja, a po prostu ocena tego jest widziana, upatrywana właśnie w braku woli politycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tomasz, tak, wiemy. Trzy krótkie uwagi. Pierwsza do profesora Edmunda Wilka-Lipińskiego. Otóż zaczął pan swój wywód od transformacji. Ja bym go zaczął nieco wcześniej, od komunizmu. I tu bym raczej szukał źródeł, a nie w samej transformacji. Choć oczywiście transformacja jest tu istotna, ale znów nie kładłbym nacisku na to, na ludzi, tylko jednak na elity. To znaczy, jeżeli słyszałem, a naprawdę można tu bogatą bibliografię przytoczyć tekstów na zasadzie, że 1 milion trzeba ukraść i mówili to ludzie, którzy sami nie ukradli, ale godzili się na to. I jeżeli tego rodzaju zachęty płyną z góry, no to naprawdę nie można, znaczy ludzie dostosowują się, niczym nie ujmując odpowiedzialności każdego z osobna. Ludzie jednak przejmują tego rodzaju wzorce. Jeśli z góry słyszą, że 1 milion trzeba ukraść, no to nawet jak oni mają mniejsze ambicje niż milion, no to tym bardziej. Druga sprawa, czy ludzie lubią, a propos tego sporu, polemiki między panem marszałkiem Borowskim i panem prezesem Wojciechowskim, czy ludzie lubią czy ludzie przyzwalają? Otóż z pewnością nie lubią, natomiast oczywiście znam ludzi, którzy czują się jak ryba w wodzie w takich układach i czują się dużo lepiej niż po prostu, dużo łatwiej jest im coś załatwić niż pójść i kupić. To jest ten, ale z drugiej strony, i to jest moim zdaniem istotniejsze, istotne są reguły gry. Znaczy są całe obszary rynku, na przykład pewne zamówienia dla drobnych, znaczy drobne zamówienia, ale takie dla publiczne, które są kwestią przetrwania dla różnych drobnych firm, gdzie rynek jest 100% skorumpowany. Jeżeli się tego nie da, po prostu to się wypada z tego rynku i oczywiście można mieć piękne ten, ale jak się tego nie zrobi, to się z tego rynku wypada. I trzecia uwaga, że to jest, ja jestem głębokim pesymistą co do możliwości zwalczenia korupcji, bo tu jest trochę tak jak z dyskusjami o odpolitycznieniu telewizji, czy mediów publicznych. Otóż i klucz do zmiany leży w ręku tych, którzy korzystają z obecnej sytuacji. Politycy mogliby, jedyni, którzy mogą zmienić tę sytuację, to są politycy. Kłopot polega na tym, że politycy świetnie, niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy, ale wielu, i to wpływowych, świetnie sobie z tym radzi. I stąd mój pesymizm. Chciałbym się mylić, ale na razie niestety ostatnie wydarzenia raczej potwierdzają moją ponurą diagnozę. Dziękuję.
Bardzo proszę, niech pan Rzaski swoje przekaże tutaj pierwszy.
Ja bym chciał jako emerytowany politolog wprowadzić taki element historyczno-porównawczy. Ja bym chciał postawić tezę, że te patologie, o których mówimy, te trzy partykole, klientelizm, nepotyzm i korupcja, są, że tak powiem, dziedzinną adaptując pewne znane powiedzenie, dziecinną chorobą młodej demokracji, zwłaszcza młodej, nowo powstającej demokracji. I chciałbym zwrócić uwagę i bardzo polecam studiowanie tak zwanej biografii Andrew Jacksona i tak zwanej Jacksonian demokracji. Stany Zjednoczone od powstania do mniej więcej połowy XIX wieku były rządzone przez elity społeczne, prawda? I tam korupcja prawie nie istniała. Ci ludzie to robili, prawda, z poczucia patriotyzmu, obowiązku, tradycji rodzinnych, różnych tego rodzaju rzeczy. I nagle otwierają się wrota, demokratyzuje się prawo wyborcze, prawda? Masy, tak powiem, wchodzą do polityki i masy stają się, że tak powiem, politykami, organizują te masy. I na tym tle powstaje, mówimy o tym, mówimy o Jacksonie jako populiście, on był również populistą, ale tutaj nie o to chodzi. To zostało później stopniowo ograniczone różnymi sposobami, między innymi jakby testami merytokrytycznymi. Trzeba od urzędników wymagać, prawda, kwalifikacji, egzaminy były i tak dalej. Ale od tego czasu pozostała jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie państwo wiedzą, że do tej pory federalna służba pocztowa wielka w Ameryce jest w gestii tej partii, która zwycięża. Kiedy Obama doszedł do władzy, prawda, wszyscy kierownicy poczt, wszyscy urzędnicy pocztowi, wszyscy listonosze od A do Z, tam nikt, była całkowita czystka. Wszystkich republikanów wymieciono i zastąpiono demokratami. I to będzie to samo, jeżeli oni grają. I teraz w porównanie z Wielką Brytanią. Wielkiej Brytanii, to jest wielkie szczęście Wielkiej Brytanii, że demokracja nie powstała tak szybko, tylko te jakby popularne, reprezentatywne elementy demokracji, która zużyła się stopniowo, prawda? Tam przez wiele, wiele lat rządziły, prawda, elita szlachecko-lordowska, ziemiańska. Później gdzieś tam po 60 roku pojawiła się elita biznesu. To byli bogaci ludzie. Jest taka słynna anegdotka o tym, jak w środku XIX wieku lordowi Derby zaproponowano pozycję premiera. Lord Derby powiedział, sorry, to koliduje z wyścigami. Słynne wybory Derby od niego pochodzą. On hodował konie i organizował wyścigi. Jego nie interesowała polityka absolutnie. I dopiero przekonał go do tego, podobno anegdotka, kamerdyner powiedział, milord, ale to jest szlachetna pozycja, a poza tym nikt w pana rodzinie jeszcze nie był premierem. Więc i teraz jakby porównując, później korupcja na wielką skalę w Wielkiej Brytanii pojawiła się za Lloyda George'a. Kiedy on został premierem kolejnego rządu w 1918 roku, potrzebował pieniądze na finansowanie tej swojej partii, National Liberals, partii jak Squisa, i zaczął na masową skalę sprzedawać peerages, tytuły szlacheckie i tytuły lordowskie. Była taryfa, były pośrednicy. Olbrzymi obrót tego. To była korupcja na niesamowitą skalę, częściowo dlatego, że to do władzy przyszedł nowy człowiek. I teraz wniosek dla Polski. Wniosek dla Polski jest, że niestety musimy analizować, musimy walczyć, ale musimy pogodzić się z rzeczywistością historyczną. W Polsce ta nowa klasa, elita, że tak powiem, demokratyczna po 1998 roku, prawda, no powstała z niczego niepewnego. Była ta stara elita, która się, prawda, partyjna, która się adoptowała i często bardzo dobrze. I byli działacze solidarnościowi, związkowi i tak dalej, którzy, prawda, robili co woli, byli intelektualiści i tak dalej. Ale nie było tradycji rodzinnych, nie było ciągłości. Ta klasa w dalszym ciągu się nie wytworzyła, prawda? I mi się zdaje, że cudów nie ma, można walczyć, ograniczać i tak dalej, ale trzeba czekać, aż powstaną tradycje rodzinne swego i tak dalej. I do tego jeszcze jeden element, mianowicie to jest to, że niski prestiż polityki, prawda? Polityka odraża, więc dobrzy ludzie, szlachetni ludzie, jak wiadomo, nie wchodzą do polityki. Ich synowie też nie wchodzą do polityki, robią coś innego. I wobec tego brak tego naturalnej tworzenia się elity demokratycznej, państwowo-demokratycznej.
Przekaż panu z tyłu. Piotr Wiatrowski, Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ja mam pytanie do panów parlamentarzystów. Czy nie dostrzegają w kontekście afery Elewaru, powiadających się afer w spółkach Skarbu Państwa, niekonstytucyjności zarządzenia ministra skarbu w sprawie postępowań kwalifikacyjnych do rad nadzorczych? W mojej ocenie narusza ono 7-8 nawet zasad konstytucyjnych. Mam nawet tutaj pismo, czy nie przy sobie, ale jest odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, która potwierdza moje wątpliwości, że przede wszystkim jest to naruszenie zasady legalizmu, że nie można zarządzeniem regulować kandydatów spoza struktury ministerstwa, bo to jest akt wewnętrzny. Jest naruszenie zasady prawa do sądu. Nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Rad Nadzorczych. Nie ma zasada przyzwoitej legislacji jest pogwałcona, bo kryteria konkursowe są w ogóle rozmyte. W ogóle nie ma przejrzystych, jasnych kryteriów obiektywnych kryteriów konkursowych. Trzeba zwrócić uwagę też, że tutaj decyzję właścicielską, jaką jest zarządzenie, raczej jaką jest zarządzenie, minister myli z aktem normatywnym, którym jest zarządzenie. Decyzja właścicielska to jest w ogóle pogwałcenie zasady zaufania obywatela do państwa, prawa do sądu, bo, znaczy to już mówiłem, ale zasada równości wobec prawa. Urzędnicy ministerstwa są tam uprzywilejowani w tych konkursach, oni nie przechodzą tej procedury. Brakuje tutaj w ogóle takiej regulacji konkursowej, ale z prawdziwego zdarzenia w samorządach, bo w ogóle nie ma tutaj możliwości jakiejkolwiek kontroli nad nominacjami w radach nadzorczych, więc to bym tutaj też chętnie usłyszał, bo ten aspekt prawny niestety jest pomijany. Ja pisałem kilka artykułów na ten temat, ale jakoś pozostało to bez oddźwięku. Więc
Następna nasza sesja jest o tu i teraz w Polsce i to jest miejsce więc, i czas odpowiedzi na pana pytań. Bardzo proszę pani teraz.
Agata Dąbska, Forum Odnowa. Ja chciałabym się odnieść do tego, o czym mówił pan profesor Markowski, do tych badań, które mnie bardzo zainteresowały i dziwię się trochę, że tutaj na sali nie padł jeszcze jeden głos, moim zdaniem istotny, którego brakuje, mianowicie, że pewnym lekarstwem na te wszystkie patologie, które wydaje mi się, że to lekarstwo znalazły kraje skandynawskie, które tutaj w tych badaniach wyszły jako te o najmniejszym stopniu klientelizmu. To jest transparentność, przejrzystość i jawność po prostu w strukturach publicznych. To znaczy w momencie, kiedy będą informacje publikowane, będzie wiadomo, kto zwycięża w którym konkursie, będzie wiadomo, kto z kim współpracuje, na jakich zasadach, to będziemy mieli trochę mniej problemu, ponieważ ja tutaj się bardzo zgadzam z tymi pesymistycznymi różnymi głosami dotyczącymi kwestii przeobrażeń mentalnych, etc. Uważam, że to jest sprawa na bardzo długie lata, natomiast sprawa jawności jest rzeczą do zrobienia. Dziękuję.
Chciałby zabrać głos? Nie. Bardzo proszę, z tej strony.
Andrzej Kopczyński. Mi się wydaje, że przyzwolenie na patologię bierze się stąd, że przykład niestety idzie z góry. No chciałbym się spytać naszych szanownych parlamentarzystów, czy bo w wielu kadencjach słyszymy, że poseł wyjeździł kilka tysięcy kilometrów, to musiałby cały dzień jeździć, że, bo o co chodzi, że posłom zwraca się za na przykład za benzynę.
Przepraszam, chciałbym znów przypomnieć, że o Polsce będziemy mówili na następnej sesji.
No ale dobrze, to może skończę. Czy takim parlamentarzystom partie podziękowały? Następnych tych.
Dzień dobry, Marzena Czarnecka, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, ale także Gazeta Lokalna, Szkarska Poręba, Głoszkowskiej Poręby. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że nie do końca istnieje u nas przyzwolenie społeczne na takiego rodzaju patologie i dowodem na to jest to, że jako dziennikarz lokalny otrzymuję bardzo często informacje właśnie od czytelników o tym, co się dzieje na szczeblach czy na szczytach naszej władzy. W Głoszkowskiej Porębie szczyty są bardzo wysokie. I również informacje z komentarzami dotyczącymi nepotyzmu pokazują na przykład, ponieważ ludzie na szczeblach lokalnych doskonale znają te powiązania rodzinne i mimo tego, że kobiety u nas zmieniają nazwiska po wyjściu za mąż, to doskonale wiedzą, kto jest czyją córką. Tu też chciałam zwrócić na to uwagę, że to jest taka druga odmiana tego, że jedni korzystają z nazwisk swoich rodziców, a inni wręcz przeciwnie je ukrywają, czy inne je ukrywają i dzięki temu też są w stanie zrobić niezłą karierę. Powiem tylko taki przykład, dotyczy lokalnej organizacji, tak bardzo krótko, dotyczy lokalnej organizacji klubu PSL-u. Wygląda to tak, żona, prezes. mąż, szef komisji rewizyjnej. Syn, nie ich, tylko inny człowiek, wiceprezes, jego matka, członkini komisji rewizyjnej. I w ten oto chytry sposób właśnie sami siebie kontrolują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, za zaproszenie. Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej. Przyznam szczerze, że czułem, iż będzie pewne odniesienie także i do administracji rządowej, w tym, że tak powiem, najwęższym zakresie, czyli służby cywilnej, i tu się nie zawiodłem. Szczególnie chciałbym w związku z tym odnieść się do uwag panów parlamentarzystów, jeżeli można. Pan senator Borowski stwierdził, że konkursy budzą wątpliwości. Mamy na myśli kontekst służby cywilnej. Ja z kolei chciałbym się podeprzeć bardzo dobrą opinią, właśnie nie opinią, ale wynikami badań kontroli Najwyższej Izby Kontroli, co polecam właśnie w zakresie zbadania za okres działania nowej ustawy o służbie cywilnej, czyli od 2008 roku do zeszłego roku, naborów prowadzonych na różnych szczeblach, a przede wszystkim chodzi o wyższe stanowiska w służbie cywilnej, a także prowadzonych osobiście przeze mnie nadzorowanych, jeżeli chodzi o dyrektorów generalnych. Pod jednym względem wszakże się zgodzę z panem senatorem. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, to na pewno zbyt długi czas prowadzenia tych naborów. Pozwolę sobie odnieść się także do uwag pana posła Dorna, niejako broniących pomysłu Państwowego Zasobu Kadrowego jako metody na zapobieżenie petryfikacji służby cywilnej. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w tej chwili w służbie cywilnej tylko mniej 1/3 osób ma wiek powyżej 50 lat. W związku z tym po prostu przez te 20 parę lat odbywa się całkiem naturalna wymiana pokoleniowa, która w moim przekonaniu nie wymaga specustaw. Natomiast jeszcze drugi aspekt. Powiem może coś niepopularnego, mianowicie z mojego stanowiska szefa służby cywilnej, którym jestem od 3,5 lat, obserwuję, że być może zmiany i rotacje na przykład na stanowiskach dyrektorów generalnych to wcale nie rezultat jakichś działań politycznych, to może być zaskakujące, ale po prostu wzajemnego zużycia się polityków i na przykład dyrektorów generalnych, co ma często miejsce, jako że dokładnie staram się monitorować przebiegi tych procesów i tu niekoniecznie musimy szukać zmian politycznych. I wreszcie kończąc, uwaga, jeżeli można, do wystąpienia pana profesora Wnuka Lipińskiego. My jak gdyby patologie, które przeszły z PRL-u na czasy już demokratycznej Polski, sprowadzamy właśnie do okresu PRL-u. Swego czasu, na początku tego roku, była ciekawa konferencja o wizerunku służby cywilnej i tam jednak sięgaliśmy trochę głębiej do tych patologii, do czasów saskich, a także do braku niepodległości i posiadania bytu państwowego. Także wydaje mi się, że można byłoby na to jednak szerzej trochę spojrzeć, wcale nie broniąc PRL-u. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan z tyłu, dwa rzędy dalej. Tak jest. Pan zdaje się... Nie? A przepraszam bardzo. Z tyłu tam, tak, bardzo proszę.
Dziękuję. Małgorzata Dziedzuszycka, Ruch Europejski. Ja chciałam tylko zwrócić na taką rzecz, uwagę państwa, że właściwie mamy w sobie jakieś takie przyzwolenie na to, że nie robimy specjalnej różnicy między protekcją a rekomendacją, co jest dosyć istotną różnicą w krajach posuniętej demokracji. Prawdopodobnie zmienia się troszkę ten obyczaj dzięki procesom w edukacji, procedurze, którą wymagają uczelnie. Ale zauważyłam sama z praktyki własnej urzędnika, że nawet ludzie, którzy przychodzą z edukacji do urzędów, nie stosują właściwie tego systemu rekomendacji, zwłaszcza przeźroczystej rekomendacji, jako ewidentnego systemu przy dobieraniu kadr. To jest taki obyczaj, który warto w każdej właściwie dziedzinie zmienić. Dziękuję.
Pani tutaj w trzecim rzędzie, właśnie tutaj, bardzo proszę.
Podinspektor Kamila Zimoń, ja tylko tak ad vocem chciałam się podzielić swoją refleksją. Mówimy o zawłaszczaniu państwa, a ja chciałam jakby nie do końca może o nepotyzmie, ale zawłaszczenie państwa przez władzę poprzez stosowanie odpowiedniej polityki wobec obywateli. Wydaje mi się, że jednak można wysunąć taki wniosek, patrząc na budżet, który przewiduje określone wpływy z kar, z mandatów, z różnych grzywien, że władza chce zarobić na łamaniu prawa przez swoich obywateli. A ja chciałam taką prywatną refleksję. Mieszkam na Starym Mieście i co weekend Straż Miejska dokonuje halowania różnych samochodów. Nikomu nie zależy, żeby zapobiegać, żeby tworzyć nowe miejsca, na przykład parkingowe, lub żeby edukować, tylko po prostu jest tak duży zarobek na tym procederze, że po prostu zapomniana jest pewna rola funkcjonariuszy państwowych, żeby edukować, zapobiegać. Widzę jakby samo nastawienie tylko na zarobek właśnie funkcjonariuszy, bo strażnicy miejsce są funkcjonariuszami. I taka moja refleksja, czy to nie jest zawłaszczanie państwa, jeżeli państwo, mówimy tutaj o niskim zaufaniu obywateli do państwa, ale poprzez takie działanie, że państwo w swoim budżecie przewiduje określone spływy z grzywien. Może moim zdaniem, gdyby państwo chciało wzbudzić zaufanie obywateli, to by te kwoty przewidywało mniejsze, a nie większe. Więc wydaje mi się, że tutaj też widzę jakiś związek. Zawłaszczenie państwa poprzez to, że odpowiednia polityka powoduje, że chcemy zarobić na łamaniu prawa przez obywateli. Dziękuję.
No i na wódce na przykład. Prawda? Bardzo proszę, zdaje się, że... bardzo proszę, jeszcze pan i na tym zamkniemy listę.
Dziękuję. Maciej Gurtowski, Instytut Socjologii UMK w Toruniu. Chciałbym panelistom zadać krótkie pytanie i na odpowiedź liczę zwłaszcza marszałka Dorna i profesora Wnuka Lipińskiego. Chciałem poprosić, aby paneliści na chwilę poluzowali kontrolę nad swoją wyobraźnią socjologiczną i spróbowali odpowiedzieć na krótkie pytanie. Jakie ukryte funkcje może pełnić konferencja taka jak ta? Dziękuję.
Dobrze, to już teraz będziemy mogli wysłuchać odpowiedzi również na to pytanie i zaczniemy w kolejności odwrotnej, czyli od profesora Wnuka Lipińskiego zaczniemy. Bardzo proszę.
Zacznę od ostatniego pytania.
Bardzo się proszę.
Oczywiście mogę się tylko domyślać, po pierwsze, że są jakieś ukryte funkcje, a po drugie, jeżeli są, to mogę się tylko domyślać, jakie. Otóż myślę, że najprostsze odpowiedzi są z reguły najbliższe prawdy. Prawdopodobieństwo, że jest jakaś ukryta funkcja tej dzisiejszej konferencji, poza tą, z której każdy sobie zdaje sprawę, jest niewielkie, ale gdyby była, to wydaje mi się, polegałaby ona na tym, aby ludzie mówiący o korupcji postarali się mówić o korupcji bez... powiedziałbym, etykietek politycznych, czyli w sposób apolityczny, a raczej analityczny. Ale może to jest, jak powiedziałem, to jest tylko domniemanie. Być może żadnych poza normalną wymianą refleksji na temat zadany przez prezesa Smolara, być może żadnych ukrytych funkcji nie ma. Kilka głosów było adresowanych bezpośrednio do mnie. Przede wszystkim głosy dotyczące korzeni dzisiejszych zjawisk patologicznych. Pan bardzo słusznie powiedział, że duża część tych korzeni pewnie dałaby się usytuować w PRL-u. Pan szef służby cywilnej poszedł jeszcze dalej, że być może w czasach saskich. Zapewne historyk... Historyk oczywiście posługujący się metodologią profesora Davisa z pewnością by takie zależności wykrył. Zresztą niektóre z nich dają się wykrywać nawet w dzisiejszych badaniach socjologicznych dotyczących postaw, w tym również postaw politycznych. Ja wspominałem o tym, że te zjawiska, które mogły być żyzną glebą dla zjawisk o charakterze patologicznym, że one się rozpoczęły jeszcze w PRL-u. Dalej nie szedłem, ale myślę, że dla skrótowej siłą rzeczy analizy takie odniesienia historyczne byłyby wystarczające. Pan prezes Smolar wspomniał o jednej ważnej rzeczy, o której ja nie wspomniałem tylko ze względu na blak czasu, ale nawet sobie wcześniej zapisałem, mianowicie problem zaufania społecznego, a właściwie katastrofalnie niskiego zaufania społecznego w Polsce, które zwłaszcza bardzo silnie kontrastuje z pierwszym okresem Solidarności, kiedy zaufanie w Polsce przekraczało, zdawałoby się, racjonalną miarę, gdy ludzie, którzy widzieli się po raz pierwszy, ufali sobie i testowali, czy ten pan lub ta pani to mnie wyda, czy nie wyda. I na ogół te testy miały charakter pozytywny. Dzisiaj w przeważającej mierze chyba ludzie podchodzą do relacji czy interakcji społecznych z założeniem przeciwstawnym, mianowicie z założeniem braku zaufania. Niech ten drugi udowodni, że zasługuje na zaufanie. I jak łatwo stwierdzić, tego się udowodnić nie da, bo można spełniać wszystkie kryteria, które pozwalałyby na stwierdzenie, że ten człowiek jest godzien zaufania, ale ten proces się nigdy nie kończy, bo wystarczy jedno zawahanie i już cała konstrukcja wali się. To niskie zaufanie społeczne, które obserwujemy i które bardzo silnie kontrastuje właśnie z poziomem, już ktoś tu wspomniał, z poziomem zaufania w krajach skandynawskich, bardzo dużo nas kosztuje. Wszystkie transakcje są o wiele droższe, bo muszą być ubezpieczane. Te ubezpieczenia muszą też być ubezpieczane. I rośnie w ten sposób taka piramida ubezpieczeń, które nie tylko spowalniają rozmaite transakcje, i mam tu na myśli nie tylko transakcje o charakterze ekonomicznym. I to wszystko powoduje, że te interakcje w życiu publicznym są obciążone. I wreszcie krótki komentarz do wypowiedzi pana prezesa Wojciechowskiego, który stwierdził, że w Polsce przyzwolenie na korupcję nie istnieje, są ludzie przymuszani do korupcji. Oczywiście znaleźć można przykłady, kiedy ludzie są przymuszani do korupcji i się z nią absolutnie nie zgadzają. Ale kiedy ja mówiłem o pewnym permisywizmie, miałem na myśli coś takiego, co wykorzeniliśmy w uczelni, którą jeszcze niedawno prowadziłem, ale której to postawy wykorzenić się całkowicie nie da. Ludzie czują się w obowiązku, kiedy urzędnik państwowy albo nawet oficjel w sektorze prywatnym, jeżeli wykona dobrze swoją funkcję, czyli spełnia to, za co bierze pieniądze, żeby był jakiś sygnał wdzięczności, co można odczytywać jako brak również zaufania do instytucji i traktowanie normalnego wykonywania obowiązków jako ewenement. Ale w mojej uczelni zabrało cały rok wykorzenienie zwyczaju dawania prezentów drobnych, symbolicznych, dawania prezentów promotorom po zakończonej sukcesem obronie pracy. W tej chwili nawet kwiatów się nie daje. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest wtajemniczony w tę nieformalną regułę, która obowiązuje, i przynosi kwiaty, to mówimy mu, żeby zaniósł w miejsce, które jest dla niego drogie. Ale to my nie wymuszaliśmy tych kwiatów. To był właśnie rezultat takiej postawy, która stawia tego, który daje, w pozycji, że jeżeli nie dam, to jestem niewdzięczny. Czuję się dyskomfortowo. Ta postawa również, to jest to, co ja bym również nazwał permisywizmem, czyli takim traktowaniem luźnym zjawisk patologicznych. Ale generalnie oczywiście, jeżeli ludzie są przymuszani do korupcji, to są przymuszani ci, którzy na korupcję z zasady pryncypialnie się nie zgadzają, i tutaj między nami zgoda.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Profesor Markowski, bardzo proszę.
Tak więc jeśli można krótko, chyba dwie uwagi do mnie. Jedna, chciałem podkreślić, że to, co pokazałem tutaj Państwu na tych dużych badaniach, one wbrew pozorom jest niesłychanie moim zdaniem logiczne, to znaczy tam wszystko trzyma się kupy, to znaczy po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, że w tym zamyśle badawczym my uważamy klientelizm i te takie formy relacji między polityką a obywatelami jako całkiem normalne, tam gdzie warunki temu sprzyjają, prawda, one takie po prostu są. Druga uwaga, która, ponieważ my jesteśmy krytyczni wobec siebie bardzo, chciałem Państwu zwrócić uwagę, i to systematycznie pojawia się już od kilku lat w bardzo różnych badaniach o jakości demokracji, nie tylko o klientelizmie. Ta Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, wygląda bardzo dobrze. To nie jest tak. Jak my modelujemy przyczynowość, dlaczego coś może być takie lub inne, to Polska od kilku lat, Czechy, Słowacja i tak dalej, wypadają lepiej niż modele to przewidują. Ta cała Ameryka Łacińska o bardzo podobnych parametrach, kraje bogatsze typu Chile, typu Urugwaj i tak dalej, są o niebo gorzej, wypadają w wielu parametrach. Więc chciałem zwrócić uwagę na to, że w gruncie rzeczy co nie ma demobilizować nas w zwalczaniu złych zjawisk społecznych, ale ta Europa Środkowa Wschodnia ponadnormatywnie dobrze wypada w wielu aspektach. I to jest ostatnie 5-10 lat. Profesor Pełczyński nostalgicznie o tradycji, o tego, żeby się do czegoś odwoływać. No tak, ja, konserwatyzm w Polsce ma problem, ponieważ nie do końca wiadomo, co by można konserwować, co jest takie pozytywne dla rozwoju, prawda? Tak sobie to wyobrażam. Nawoływanie do tego, żeby przejść tak jak Robert Dahl to widział, żeby długo współzawodniczyły elity i instytucje się kształtowały, a później to otworzyć na pełną reprezentację, to jest bardzo znakomity opis historyczny, natomiast on w 1989 roku był nie do realizacji, co mieliśmy, przepraszam, powiedzieć za przeproszeniem maluczkim, żeby poczekali te 50 lat, aż jak... Tego się nie da zrobić, ale jest coś ważniejszego moim zdaniem, co też wychodzi w takim naszym innym badaniu, które tutaj przywoływałem wielokrotnie. My się badamy takie, mamy projekt Comparative Study of Electoral Systems, gdzie patrzymy na to, jak instytucje działają i po jakim czasie widoczne są efekty instytucjonalnej logiki i zamysłu na poziomie indywidualnym. Otóż my wielokrotnie żeśmy byli, my w naukach politycznych, przyzwyczajeni do takiego myślenia, trochę takiego wziętego od Duvergera, że instytucje mają taki mechaniczny efekt i że sama kompozycja pewnego pomysłu to ona wcześniej czy później się materializuje. Natomiast myśmy jednak strasznie nie docenili tego, kto jest nosicielem, kto i w jakiej formie te instytucje się przejawiają. Po prostu taki track record tego, jak ta instytucja wygląda. Ja sobie wyobrażam, że prezydentura w Polsce mogłaby wyglądać inaczej, gdyby akurat nie Lech Wałęsa był pierwszym prezydentem, a ktoś inny, prawda? Mogę sobie, i to nie krytycznie, tylko po prostu opisowo, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No więc... Bardzo bym myślał o tym w tej chwili, że warto patrzeć na te, bo cóż, my możemy apelować do polityków, żeby się lepiej zachowywali albo robili coś więcej, choć wiemy, jakie są interesy, ale jest też taka wiara właśnie neoinstytucjonalna, która powiada wprowadzić instytucje, trzymać się, a coś tam zaskoczy wcześniej czy później. No zaskoczy, jak będą dobre przykłady i ci, którzy będą tą instytucją rządzić. I to jest ta ogólna uwaga. Chyba to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Marszałek Ludwik
Dolny. Proszę Państwa, ja odpowiem na te pytania, które były skierowane do mnie i wszystkich panelistów i na koniec parę słów odniesienia się do kolegów panelistów. Więc po pierwsze, penalizacja nepotyzmu, co jeden z panów z sali prezentował. No ja nie bardzo sobie wyobrażam, jakby to było można zrobić. Znaczy wie pan, znaczy nie wiem jak jest w Skandynawii. Są w polskim prawie pewne zakazy, choć nieopatrzone sankcją karną, dotyczące w różnych urzędach braku zależności rodzinnych w ramach jednej komórki organizacyjnej urzędu. Oczywiście innych komórek organizacyjnych to nie dotyczy. Powiedzmy, ten pomysł mi się wydaje dość ekstrawagancki, ja bym go nie popierał. Teraz składki członkowskie partii. Innymi słowy, że tak jak się to publicystycznie mówi, dochody z pełnienia stanowisk czy funkcji publicznych członków partii, no z rekomendacji tej partii, są obciążone pewną daniną na rzecz partii. Rzecz ma dwie strony. Ja akurat jestem związany z partią, która w tej chwili żadnej takiej daniny od nikogo nie pobiera, no bo jakby poza klubem poselskim, ale to są składki na klub. Ale generalnie rzecz biorąc, w samej zasadzie, jeżeli istnieje do puli określonych stanowisk, jakby rekomendacja partyjna, nie ma w tym nic złego, że partia, na przykład władze partii, rekomendują kogoś na ministra czy wiceministra, wiceprezydenta miasta. No to jakby nie byłby on tym wiceprezydentem, gdyby nie miał rekomendacji. W związku z tym właściwie nie widzę, znaczy nie w tym widzę problem. Problem moim zdaniem wiąże się z, powiedzmy, ekscesywnym rozrostem administracji publicznej i w administracji rządowej i w administracji samorządowej. No tutaj najlepszy przykład to ostatnie 5 lat, którym nie jedynym, ale jednym z motywów, jak sądzę, jest dążenie do wzrostu, powiedzmy, danin na rzecz danej partii. Powtarzam, to nie jest motyw jeden i to nie najważniejszy. Ale mi się wydaje, że on występuje. Kwestia upartyjnienia samorządu lokalnego. No on jest on jest prawie w całości upartyjniony, jeśli chodzi o samorząd regionalny. Tutaj wprawdzie są te listy, gdzieniegdzie listy wojewódzkie, no ale to jest raczej wyjątek od reguły. A w samorządzie lokalnym to bywa bardzo różnie. Na ogół, tak patrząc porównawczo, stopień upartyjnienia samorządu lokalnego w Polsce jest dość niski, choć wzrasta. Z punktu widzenia tematów naszej konferencji, to moim zdaniem, czy mamy samorząd lokalny upartyjniony, czy nieupartyjniony, jest dosyć irrelewantne, bo jakby klientelizm, nepotyzm i korupcja jest, można powiedzieć tak, patrząc z lotu ptaka, porównywalne tam, gdzie starosta czy burmistrz jest jakby związany z, czy wywodzi się z jakiejś partii i tam, gdzie nie jest. Istotne jest to, znaczy na ogół generalnie powiaty to są słabe i jeżeli gdzieś są jakieś możliwości, no to w związku ze szpitalami, nadzorem, służbami, inspekcjami i strażami, ale tak jak ja patrzę na Polskę lokalną, to mało jest takich prezydentów, wójtów i burmistrzów, którzy nie uruchomili sobie prywatnego programu emerytalnego. Z punktu widzenia mieszkańców, obywateli, istotne jest to, czy oni go uruchamiają niejako dodatkowo, a poza tym występuje autentyczna motywacja, żeby nie tylko oni mieli lepiej, ale gmina miała lepiej, czy ten prywatny program emerytalny jest celem zasadniczym i głównym. Naprawdę takie zróżnicowanie występuje. Tam, gdzie gmina się rozwija i w sposób oczywisty można powiązać działalność władz lokalnych z rozwojem gminy, tam moim zdaniem, bo to jest raczej, to nie jest w formie złodziejstwa, ale na przykład takich, a nie innych decyzji o uzbrojeniu wykupionych przez tych, a nie innych terenów. No, to jest najczęstsza forma, prawda? Ale tam, gdzie gmina się rozwija, to jest przyzwolenie na tego typu, no, zarówno pewien klientelizm, jeśli chodzi, bo to nie jest korupcja. No, trudno to nazwać. No, etycznie to śmierdzi pod niebiosa, ale z punktu widzenia stabilności władzy w gminie, jej rozwoju, tam gdzie tej lokalnej elity, która też swoje grzeszki sobie puszcza, odpuszcza na potęgę, ale nie skupia się tylko na łupiestwie, to rzecz... To jest na tego typu grzeszki rzeczywiste, autentyczne przyzwolenie, bo wszyscy o tym wiedzą, a burmistrz, prezydent czy wójt z kadencji na kadencję odnawia swój mandat. I ja nie mówię tylko o małych gminach, bardzo małych gminach, gdzie wójt jest największym pracodawcą. I no to tak jak w spółdzielniach mieszkaniowych. Nie. Mówię o gminach, gdzie tego typu czynnik nie występuje bądź ma małe znaczenie. No tak wygląda Polska. Jeśli chodzi o zarządzenie ministra i jego niekonstytucyjność, no to z tego, co pan mówi, pan ma rację. No tyle. Oczywiście pytanie, czy można by tutaj, bo albo jest tak, kto, znaczy albo ma, kto, w tej sprawie może wystąpić ktoś, ale to, no to jest szarpanie się po sądach, żeby powszechna skarga konstytucyjna. Kto, ale chwilę, gdyby pan pozwolił skończyć. Kto ma tutaj interes prawny, albo 50 posłów. No, zarówno mój klub, jak i klub pana senatora, pana marszałka Borowskiego nie ma tej zdolności, bo to, bo nie mamy po... No tak, ale to wie pan, trzeba by tam chodzić, namawiać, a tu ten nie chce z tym, a ten z tamtym, Bogierek, Boszmerek, szalenie to jest trudne, a tak, kwestia następna, że no tutaj często padają te przykłady skandynawskie, że różnych rzeczy nie ma, ale jest jawność i to ogranicza. Żeby było jasne, ja jestem jak najbardziej za jawnością, ale sądzę, że przynajmniej jeśli chodzi o, i to jest ten głęboki wymiar historycznego trwania, jeśli chodzi o społeczeństwa skandynawskie, to nie dlatego tam kwestie klientelizmu, korupcji, nepotyzmu są tak ograniczone, że jest jawność, tylko w ramach ograniczania oni wybrali jawność, ponieważ jakby tradycja historyczna i struktura społeczna do tego zachęcała. Na czym rzecz polega? No jeżeli wszędzie wyróżniają się te kraje skandynawskie, to co tam było historycznie wspólnego? Tam nie było pańszczyzny i poddaństwa chłopów, tam byli wolni kmiecie. No, armia Gustawa Adolfa, która przetoczyła się przez Europę, to była armia złożona z dobrowolnie zarekrutowanych wolnych kmieci. Tam chłopstwo było wolne. No. Arystokracja mniej się liczyła. No, tego. No i moim zdaniem to jest taki podstawowy, głęboki czynnik wyjaśniający. W jakimś sensie w ogóle, a już na naszym obszarze, no my się zmagamy z dziedzictwem poddaństwa i pańszczyzny. I tak to jest. Funkcji po prostu nie jest tak, że każde zjawisko musi mieć funkcję ukrytą, ja funkcji ukrytej po prostu luzowałem swoją wyobraźnię, luzowałem i nic z tego nie wyszło. I na koniec, bo pewnie już przekroczyłem czas.
Oczywiście, ale bardzo.
Nie, bo to była jakby odpowiadanie na to, co z sali. Jedna uwaga do profesora Wnuka Lipińskiego. Otóż, panie profesorze, ja w to, że ten film amerykański się spełni, nie wierzę. Innymi słowy, ja tutaj nawiązuję do tej koncepcji układu sieciowego, który też oczywiście obejmuje sędziów i prokuraturę. Pan minister Ziobro, a miał tu pewien wgląd, opowiadał mi, właśnie to było niesłychanie interesujące dla socjologa, jak się socjalizuje, powiedzmy, nadmiernie dociekliwych prokuratorów, czy nadmiernie bezstronnych sędziów. I to się robi w rękawiczkach. W ogóle krew wypić, dziurki nie zostawić. Na kilkanaście sposobów, no takim najczęściej spotykanym, mającym różne mutacje to, że w ogóle tak, akceptuje się dobrze, po czym nagle taki sędzia, który prokurator, który nie wie jak jest, znaczy jeszcze nie dowiedział się jak jest, który jakby te założone jawne cele wpisane w ustawy swego zawodu, swego powołania chce, traktuje jako jedyne, nagle zostaje przywalony czterema, pięcioma sprawami, które musi prowadzić z dziedziny, w której nie ma żadnej kompetencji. A jak wiemy, nie ma specjalizacji, jest ta losowość, pan prezes decyduje. Po czym oczywiście je zawala. Po czym oczywiście zostaje akurat tutaj bez specjalnych trudności wszczęte postępowanie dyscyplinarne, po czym ma naganę. I on już wie, nikt o tym, o co naprawdę chodzi, słowa nie powiedział. On już wie, czym to się kończy. Jego koledzy, także ci młodsi, tego wiedzą. I albo człowiek wychodzi z zawodu, albo się socjalizuje, przez 4 lata odrabia ten grzech. Już wie, że musi odrobić i tak to leci. I w moim przekonaniu tutaj jest niesłychana siła tych powiązań i układów lokalnych. W moim przekonaniu, gdyby pan premier Tusk i pan minister Arabski wywodzili się na przykład z Poznania, i tam mieli swoją podstawową ekipę i będąc premierem i ministrem wywodzącym się z Poznania, jakiś dziennikarz jakby udający urzędnika z kancelarii premiera zadzwonił do sędziego Milewskiego w Gdańsku, to w sędzi Milewskim Leo by się obudził. Co pan tutaj narusza moją bezstronność? No w ogóle jakby modelowo można by to pokazywać. Bo z innego miasta. No bo jakby nie wmontowane w ten układ, bo to nie było jakby uległość sędziego wobec Platformy Obywatelskiej, władzy wykonawczej, w ogóle nawet tego, tylko to była jakby no jest... On ma tutaj swoje zasoby, no w tym świecie, w tej elicie, której jestem częścią. No muszę jakoś żyć, sam tę elitę tworzę, no i tak to było, no. Powiem, z Poznania, jakby premier i szef kancelarii byli z Poznania, to w ogóle bohatersko by odparto atak na niezawisłość i bezstronność sędziowską. A tak było, jak było.
Dziękuję bardzo. I marszałek Borowski, proszę.
Chłopstwo pańszczyźniane, rozbiory, transformacja, to wszystko właściwie, można powiedzieć, nie nastraja optymistycznie. A przecież coś trzeba robić. No wprawdzie pan prezes Smolar postawił nas w trudnej sytuacji, bo rozdzielił tę debatę na dwie części. Jedna część to jest mówienie teoretyczne o tym dlaczego, a druga część jak to zwalczać. A tu jednak no, dusza rwie się do tego, żeby coś powiedzieć.
Nikt wam nie zabrania uczestniczenia w drugiej sesji.
Nie, ja rozumiem. No to tak do końca się rozdzielić nie da. Najpierw tak, jeśli chodzi o skargę konstytucyjną, o której pan mówił. Ja mam propozycję, ponieważ ja nie wiem, kto to wydał, to zarządzenie. Który minister to wydał? Ale który? To Grad. No to nie, to w porządku. Jak Grad wydał, niech pan się zgłosi do PiS-u. PiS na pewno wniesie skargę konstytucyjną. Teraz to, co mówił tutaj pan poseł Wojciechowski. Tu od razu, na czym polegało nieporozumienie? Ja nie mówiłem o korupcji. Ja korupcję, że tak powiem, poruszyłem mimochodem, mówiąc o tym, że rzeczywiście są związki między rozwiniętym nepotyzmem, klientelizmem i tak dalej, a korupcją. Ale korupcja potrafi działać niezależnie od tego. I walka z korupcją ma zupełnie inny charakter. To jest walka z przestępczością. Natomiast w tym przypadku my nie walczymy z przestępstwami, tu prawie są propozycje uregulowania ustawowo, ale póki co tak nie jest, tylko walczymy z pewnym obyczajem, który jest szkodliwy. W związku z tym ja nie o tym mówiłem i dlatego mówiłem, że istnieje spore przyzwolenie na przykład takie wspomaganie się, prawda? Ludzie mówią, jak to on taki nieużyty jest, no przecież znamy się od tylu lat i on mi nie chce pomóc gdzieś tam mnie rekomendować, zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. Na tym to polega, więc w naszym społeczeństwie, krótko mówiąc, elity, które o tym decydują, one wyrosły z pewnego podglebia i to podglebie również zachowuje się w określony sposób. Więc oczywiście to trzeba zmieniać, ale to już inny temat. Co do służby cywilnej, może się nieprecyzyjnie wyraziłem. Mnie chodziło generalnie o stanowiska w instytucjach publicznych, a wiadomo, służba cywilna nie obejmuje wszystkiego, nie obejmuje samorządów na przykład, prawda? Nie obejmuje wszystkich stanowisk w instytucjach rządowych. W związku z tym ja myślałem tutaj o znacznie szerszym spektrum. Co nie przeszkadza, że na służbie cywilnej dokonywano różnych operacji przez ostatni okres i to na pewno jej nie pomogło. I teraz tak, jeżeli chodzi o to rozpoznanie tego podglebia, które tutaj powoduje... jeszcze jedno. My używamy bardzo wielu słów na to. Nawet z tytułu widać, że trzeba było użyć takiego słowa jak nepotyzm, jak klientyzm. Prawda? I co tam jeszcze?
Korupcja.
I korupcja. No korupcja to już odłóżmy, ale te dwa jest kolesiostwo, kumoterstwo, prawda? I tak to wszystko mieszamy, to nie są wszystko tożsame sprawy. Więc ja tutaj pozwolę, ponieważ dla przyszłej dyskusji, nie wiem czy to był ukryty cel, czy nie ukryty, ja go ujawnię w każdym razie, dla potrzeb przyszłej dyskusji i działań proponuję stworzyć jednak pewien neologizm tutaj. Mianowicie, jeżeli byśmy powiedzieli, no jak próbowali to nazwać, to jest partyjno-towarzysko-rodzinny nepotyzm, tak bym to określił. I to jest skrót, z tego wychodzi patron. I proponuję używać tego słowa, tym bardziej, że to się kojarzy z angielskim patronage, który jest właśnie tym, prawda? To tak na marginesie, to może do wykorzystania. I teraz tak, jeżeli chodzi o podglebie przyczyn, tutaj sporo o tym mówiono. Ja mówiłem o ostrości konfliktu partyjnego, strasznie trudno to załatwić. O zaufaniu tutaj mówiono, zgadza się. Jeżeli chodzi o zwłaszcza o małe firmy i ten tak zwany nepotyzm rodzinny, zostawmy tę sprawę na sam koniec. To nie jest sprawa najistotniejsza. Rzeczywiście właściciel małej firmy chętnie zatrudnia żonę, syna, nie wiem, wnuka, prawda, siostrzeńca i tak dalej, ponieważ ma do nich zaufanie, a do innych zaufania nie ma. A w Polsce tak właśnie jest, że Polska jest na końcu tabeli społeczeństw, w których ludzie mają do siebie zaufanie. No to odrobienie tego i zmiana tego to jest, już nie będę w to wchodził, bo to jest bardzo skomplikowany i zupełnie odrębny proces. Tutaj intuicyjnie, ja o tym nie powiedziałem, ale tu profesor Markowski mówił o partiach, które mają programy. Ja nie wiem, czy do końca, że tak powiem, chwyciłem sens tego, ale rzeczywiście jest tak, że ponieważ partie polityczne programy mają na pokaz u nas, to nie jest coś, co jednoczy członków. To znaczy, no, my tu jesteśmy w tej partii, ponieważ ona ma pewną wizję społeczeństwa, wizję państwa, ona będzie ją realizować i dlatego my z nią jesteśmy. To jest bardzo ogólne i wiemy doskonale, że potem realizuje się często co innego, jak się dochodzi do władzy. No to po co jesteśmy w tych partiach? No jesteśmy po to w tych partiach, żeby korzystać z władzy. Gdyby rzecz była bardziej programowa, no to pewnie byłoby trochę lepiej. Ja nie mówię, że to by załatwiło sprawę, ale pewnie byłoby trochę lepiej. Chciałem zwrócić uwagę na taki element, który jest, mało kto to zauważa. Mianowicie wybory szefów partii na każdym szczeblu, to znaczy szczebel krajowy i szczebel wojewódzki na przykład. Te wybory odbywają się poprzez delegatów. Poprzez delegatów, a nie bezpośrednio. To rzadkość bezpośrednio. Tam gdzieś się przebąkiwało, prawda? Ostatnio SLD chyba zrobiło tak, poprzednio moja partia to była prekursorem, SDPL robiła takie wybory, ale te główne partie tego nie robią. A co to powoduje? No to powoduje to, że jest się zależnym od pewnej elity partyjnej. I jeżeli szef partii, nawet światły, chciałby ukrócić takie patronowanie i w związku z tym odsunąć któregoś z szefów tam, który to toleruje, ukarać go i tak dalej i zrobi to kilka razy, no to ma jak w banku, że przy następnym kongresie, zjeździe, czy jak to nazwiemy, wybrany nie zostanie. Przy wyborach bezpośrednich, to znaczy wtedy, kiedy wszyscy członkowie partii głosują, ten element jest znacznie słabszy, ponieważ nie da rady załatwić roboty wszystkim członkom partii i oni nie mają o to pretensji po prostu do szefa, natomiast doceniają jego inne walory i inne działania. Nieprzejrzystość, o której pani tam mówiła, z tyłu chyba, z fundacji chyba, od nowa, tak? Że o tym mało mówiono. Nie, no, oczywiście rozumiem, że będzie się więcej mówiło w tej drugiej części. I chciałem powiedzieć, że pewne próby były podejmowane działań, które no niestety nie zakończyły się sukcesem. Mianowicie jeszcze w 2005 roku partia, którą współzakładałem, Socjaldemokracja Polska, której byłem pierwszym przewodniczącym, między innymi no, bardzo silnie podkreślała walkę właśnie z kolesiostwem, z nepotyzmem i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy pewne propozycje. I na przykład jedna z tych propozycji była taka, żeby członkowie rad nadzorczych, którzy tam byli powoływani, mówię spółka Skarbu Państwa, którzy byli powoływani przez ministra, żeby przynajmniej na stronie internetowej tego ministerstwa było powiedziane, że dokonano zmiany, że taki to, taki krótki jego tam CV, prawda, co on ma za kwalifikacje, kto to jest w ogóle, prawda, to takie minimum było. I chcę powiedzieć, że myśmy wtedy, to było bardzo, w sumie jak dzisiaj na to patrzę, nawet trochę zabawne, mianowicie myśmy między innymi od takiej rzeczy, tam były jeszcze inne, ale między innymi od takiej rzeczy uzależyliśmy poparcie dla rządu Belki, który wtedy powstawał, a od naszego poparcia zależało, czy on powstanie. Belka się zgodził i rzeczywiście to się zaczęło pokazywać na stronach internetowych, no ale Belka był rok, a po roku się skończyło. Więc to takie minimum, prawda, które może być zrobione. Opracowaliśmy taką kartę standardów politycznych. O, tu jeszcze ją mam, wydrukowałem z archiwum, prawda, gdzie było ileś tam zasad, które powinni przestrzegać politycy, posłowie. I wymyśliliśmy do tego taką radę strażników, która byłaby z zewnątrz. Bo proszę Państwa, jak mówimy o takich sprawach, na przykład, że czy można zatrudnić syna w firmie, gdzie ojciec jest, nie wiem, tam szefem, prawda, i tak dalej. Na jakim stanowisku, gdzie, co i tak dalej. Otóż nie wiadomo, czy można, czy nie można. Nie ma na to reguły. Tego się nie da ująć w ustawie, chociaż Finowie to gdzieś tam ujęli, ale to jedni Finowie. I jeśli na przykład mamy dzisiaj specjalną radę, która się wypowiada, czy urzędnik państwowy, który kończy pracę w instytucji państwowej, w ministerstwie i chce przejść do firmy prywatnej, to czy on może tam przejść natychmiast, czy też musi odczekać pewien czas, ponieważ miał z nią związki, nadzorował ją i tak dalej, i tak dalej. Jest taki komitet, który się w tej sprawie wypowiada. To równie dobrze może istnieć taki komitet, który się będzie wypowiadał, czy syn, córka, siostrzeniec i tak dalej, może być zatrudniany w określonej firmie, oczywiście państwowej. Natomiast prywatne mogą dobrowolnie do tego przystąpić. Więc są tu jakieś metody w tej sprawie, które można by ewentualnie stosować. Podobnie, jeśli chodzi o konkursy, jest kwestia ilości informacji na temat tego, kto startuje. Ja nie mówię o nazwiskach, bo nie każdy chce ujawniać nazwisko, jak startuje. Natomiast po wyniku tego konkursu powinno być wiadome, kto, nie tylko kto został powołany na to stanowisko, ale właśnie czym on tam się charakteryzuje i powiedzmy sobie ze trzy krótkie charakterystyki głównych kontrkandydatów bez nazwisk, którzy nie zostali. To jest szalenie ważne, dlatego że ludzie, którzy kandydują, a nie zostali powołani, i wiedzą tylko, kto został powołany, nie mają pojęcia, jakimi kwalifikacjami ten ktoś dysponuje, a w porównaniu z ich kwalifikacjami, prawda? I nie mogą się nawet skarżyć. Nawet do gazety nie ma co iść w tej sprawie. Więc ja wymieniłem parę rzeczy, to jest długi proces, ale trzeba mozolnie w tym kierunku iść. I generalnie oczywiście pisać, tępić, pokazywać i tak dalej, na to chyba nie ma specjalnej rady. Może w końcu któryś premier się także tym zainteresuje. Ja to mówię publicznie ostatnio, że no, pan premier Tusk szykuje teraz tak zwane drugie exposé. No, w tym drugim exposé, ja antycypuję oczywiście, nie wiem co tam będzie no, bardzo trudno zawrzeć jakieś bardzo, powiedziałbym, radykalne zmiany, które wymagają pieniędzy. Bo pieniędzy nie ma, jak wiadomo. Natomiast można zaproponować istotne działania i zapowiedź programu przynajmniej, programu, bo to powinien być program, który będzie do publicznej dyskusji i następnie z tego mają wynikać określone działania. Zapowiedź programu, na przykład walki z tym, co nazwałem tutaj patronem i co po ostatnich publikacjach kolejnych, bo to u nas tak falami jest, ale to dzisiaj daje szansę także premierowi do tego, żeby pokazać, że jest w stanie zwalczać istotne nieprawidłowości, które akurat nie wymagają pieniędzy w tym wypadku, ale dla ludzi są istotne, to znaczy pokazujące, że jest wola polityczna i że jest przywództwo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować panelistom. Myślę, że państwo się przyłączycie. I państwu za bogatą dyskusję.